Halo? Jest tu ktoś?
Jesteśmy znowu na Melinie.
Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować.
Wasze zdrowie.
Witamy w Melinie. Dzień dobry. Audycja Melina w Radiu Enklawa w ramach projektu Odwyk.com. Mówi Martin Lechowicz, publicysta, który się reżimowi nie kłania.
Wow!
Tak powiem na dzień dobry. I co? Z newsów na dzień dobry powiem tak, że tak, to jest audycja, w której, która jest na żywo. Na żywo, to znaczy, że nieplanowana, nie wiadomo co się stanie, każdy może zadzwonić. Zapraszam do dzwonka. Dzwonek. Dzwonek najpierw uskutecznić przez Skype na enklawa.net dzwoniąc albo przez telefon zwyczajny na 221-228-104. 221-228-104. Możecie znaleźć te namiary na stronie odwyk.com i enklawa.net, gdzie znajduje się też czat. I na tym czacie czatują ludzie, na przykład Aliktus, Andy, Karol, Lukasz przez ly, Niunia jest nowa, cześć Niunia nowa jesteś, nie? No i ogólnie można sobie tam wejść i pogadać, ale dzisiaj nie będzie żadnych ankiet, więc nie trzeba, a poza tym niektórzy słuchają sobie tych nagrań po, bo nie chcą brać udział. Dlaczego? Bo się boją. Boją się. Takie czasy. Wszyscy się zaraz boją. I dzisiaj rzucę temat, bo ten temat najchętniej ja bym chciał, żeby ktoś zadzwonił i żeby wyszedł temat. Na przykład dzwoni ktoś i mówi: Martin, powiedz coś o relikwiach w twoim życiu. Na przykład, bo coś takiego. A ja mówię, w moim życiu nie ma relikwii czy coś. I on się dziwi, relikwie w moim życiu, więc temat się nie uda i wtedy trzeba znaleźć inny temat. No, ale może być jakikolwiek, na przykład sny dziwne, na przykład chęć ucieczki do innej rzeczywistości, czyli tak zwane samobójstwo na przykład jest. To jest zawsze temat od grubej rury. Jeden człowiek, który miał firmę w miejscowości mniejszej niż Warszawa i Kraków i od 2006 roku remontował, taki pałacyk kupił, wyremontował go 2006, jest 2020, przy okazji 14 grudnia, jakby ktoś był zainteresowany. No i sobie tak remontował i nagle dup, COVID. I co? I wytrzymał i już nie wytrzymał. Powiesił się w głównej, pięknej, odremontowanej sali, do którego nie przychodzą klienci. Nie przychodzą do tej sali klienci, bo COVID. Nie, tak naprawdę, bo rząd, a nie COVID. No i teraz ta informacja znajduje się tu i tam w różnych mediach, ale jak znalazłem w tych główniejszych mediach w Polsce informację o samobójstwie przedsiębiorcy, przy okazji muzyka jeszcze, to ta informacja była starannie pominięta. Była dziwnie tak właśnie nieistniejąca informacja, ale znalazła się na przykład na Wirtualnej Polsce, którą nie wiem, czy specjalnie wyróżnić, czy opieprzyć, bo oni zrobili tą informację, opisali tak, jakby nie wiadomo, dlaczego człowiek się powiesił, przedsiębiorca we własnej firmie w odnowionej sali. Tak jakoś bez sensu, tragedia, jakby tornado przeszło. Nie wiadomo z jakiego powodu, no po prostu zrządzenie Boże. I tam jako jedyne uzasadnienie było, gdzieś tam w tekście można znaleźć takie dwa słowa. Przyszedł COVID. I tyle. I potem wszystko się zepsuło, on wziął i się powiesił. I to też tak luźno zaznaczyli, że jakby, żeby nie było powiązania, nie za bardzo jest jakieś powiązanie. I tam nie było nic, że przyszła przed lockdown, nie ma nic o lockdownie, nie ma nic o zakazach prowadzenia działalności, które wprowadził nie COVID, tylko rząd. Nic, w ogóle słowa nie ma o żadnym rządzie, tylko przyszła pandemia. Pandemia przyszła, wzięła i przyszła. Nie było i nagle jest i to jest niczyja wina w ogóle, że facet inwestujący od 15 lat nie może prowadzić dalej interesu, wszystko straci, jest już pewne i jedyne co mu zostało, to zostać do końca życia żebrakiem, biedakiem, który spłaca te wszystkie kredyty niespłacalne i patrzeć jak wszystko co budował przez kilkanaście lat się niszczy. Albo wolał nie czekać i się wziął i powiesił. I to jest coś, to jest news. To jest news, bo to jest prawdziwa tragedia prawdziwego człowieka i jest symboliczna i dotyczy tysięcy ludzi, którzy teraz mają te same problemy i właśnie myślą, czy się nie wyprowadzić przed czasem z naszej rzeczywistości. I ja ich rozumiem, bo ja sam się zastanawiam, czy się nie przyprowadzić z naszej rzeczywistości i ja mam o tyle zachęcającą sytuację związaną z wyprowadzaniem się z tej rzeczywistości, że ja idę do dużo lepszego miejsca. A ponieważ ten świat, który dookoła się nas zorganizowano, jest już tak do dupy, jest taki nędzny, że tak nie warty życia w ogóle, że nic tylko powiedzieć...
Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę.
I wyprowadzić się do nieba, prawda, gdzieś tam do przyszłego życia, którym obiecano, że będzie fajnie, a ja wierzę w te obietnice i nie mam w ogóle, zaraz trudniej mi znaleźć powód, żeby w ogóle oddychać. No, znaczy ja bardzo lubię oddychać, chodzi o to, że mi zabraniają mi oddychać, jednocześnie to jest jakaś tragedia, kiedy przestaję oddychać. Weźcie się, zdecydujcie na coś, kretyni w rządach świata, albo mi pozwólcie oddychać prawdziwymi ustami przez płuca i żyć i chodzić sobie na piwo do pubu i pić sobie piwo w parku, albo i bez piwa, patrzeć w gwiazdy po godzinie policyjnej, albo dajcie mi spokojnie umrzeć, dobra? Niech ludzie popełniają samobójstwa, przedsiębiorcy, ludzie, którzy już nie, że nie widzą nadziei, oni po prostu nie mają żadnej nadziei więcej, no nie ma, no. Wziął, przyszedł, rząd im zabrał wszystko. Nikt nie wmawia głupot, że będzie dobrze. Nie, nie będzie. Już teraz nie jest dobrze. Wiadomo, że nie będzie dobrze. Gość stracił wszystko, w co inwestował całe życie. Z drugiej strony, no ja nie znam sytuacji, może mu o coś innego poszło, ale raczej nie. No przecież nie wiesza się przedsiębiorca w takiej sytuacji na środku sali wyremontowanej w swojej restauracji. No przecież to jest ewidentnie to coś, co gość miał do powiedzenia na do widzenia. No. I to jest dla mnie news. Co ciekawe, dla nikogo to nie jest news. News to jest, że zachorowało na ciekawszego wirusa, ciekawszej grypy, znowu tam 15 tysięcy osób na 40 milionów i to kogoś, kurde, interesuje w ogóle. Kogo to interesuje? A to, że ludzie się wieszają, nie, to nie jest news. W ogóle nie warto o tym mówić. Oprócz w jednym serwisie, ale znowu w tym serwisie bardzo starannie, to jest po prostu chyba najbardziej załgany serwis. Ja przez lata wierzyłem, że Onet to nie może być już gorszego gnoju niż Onet. Taki syf nierzetelny tam prezentowali od lat. Po prostu osobiście miałem okazję się przekonać, jak bardzo tendencyjnie, nierzetelnie i tak dalej tam robią te swoje artykuły. Ale Wirtualna Polska ma okres pobijania rekordów. Po prostu to, co tam wypisują w ostatnich dniach, ja nie wiem, chyba im płacą po prostu za to, żeby propagandę rządową siali, bo ja tego nie umiem inaczej wytłumaczyć. Po prostu nikt nie jest aż taką mędą dziennikarską, ale mnie w ogóle wnerwiło to. No ciężko, żeby mnie nie wnerwiło, jak gość, który jeden z najcenniejszych ludzi nie w społeczeństwie, bo to on coś zrobił, wziął, kupił ruinę, na własne ryzyko wziął na siebie odnowienie tego wszystkiego, zrobił restaurację, służył ludziom, nie? Dup, powiesił się, bo inni ludzie stwierdzili, że wiedzą lepiej, jak pomagać społeczeństwu. I takie są konsekwencje, po czym okazuje się, że nikogo to nie obchodzi w ogóle. Nie ma tego nigdzie, nikt nie robi, nikt się nie denerwuje, tylko chodzą ludzie po Warszawie albo Krakowie i protestują, bo im ktoś tam też czegoś innego zabrania, ale... Nie wiem. Już schodzą grzecznie w tych głupich namordnikach na gębach. Nie mogę. Dajcie mi święty spokój. Więc dzisiaj chciałem się przeanalizować z okazji tego święta samobójców. Dlaczego ludzie, takie pytanie, może ktoś mi wie i powie, dlaczego ludzie tak kochają władzę? Przy czym nie chodzi mi, dlaczego kochają Kaczyńskiego, tylko dlaczego kochają mieć władzę, dlaczego kochają koncepcję władzy, dlaczego chcą, żeby była władza i nimi rządziła. Dlaczego nie mogą po prostu siąść na dupie w domu, zakryć się kocami, nałożyć sobie 7 masek i siedzieć. Tylko muszą mieć taką sytuację, że musi przyjść jakiś rząd i on im to kazać, bo sami nie zrobią tego. Musi kazać im i wszystkim sąsiadom i całemu światu w ogóle to. Dopiero wtedy będzie dobrze i prawidłowo. Dlaczego musi być władza? Dlaczego taka, skąd taka miłość do tej władzy? Albo w innej sytuacji, dlaczego nauczyciel w szkole, to są w ogóle ludzie, którzy Wiecie co, bo są takie różne rodzaje patologii, nie? Jak jest jeden rodzaj patologii, na przykład seksualnej, ktoś sobie nie radzi ze sobą, to gdzie idzie? No na księdza, nie? Idzie i tam sobie się wyżywa jak chce, nie? Tam może być albo homoseksualistą, albo pedofilem, albo kimś tam innym. Kto chce, bo tam go nikt nie ruszy, to jest mafia. No to się każe, mafia swoich broni i tak dalej. No tutaj sobie coś pomruczy, tu sobie postuduje jakiś duper, ale nie musi wierzyć w Boga ani nic. Ważne, żeby robił to, co ruchy takie, jak każą mi mówił, wiersze, które go nauczyli i już. I no, a teraz nauczyciel, kto to jest? No, nauczyciel w państwowej szkole, no to tam zostaje znowuż taki człowiek, który jest chory na władzę, po prostu ma obsesję na punkcie tego, że musi kimś rządzić, no nie, a nic sam z siebie nie umie za bardzo, bo by został Januszem biznesu, tylko idzie sobie korzystając z tego, że no, dzieci mu nie oddadzą, w pysk go nie szczelą, prawda? Może sobie rządzić z nimi, jak mu się podoba i to jest typowy nauczyciel w polskiej szkole. Oczywiście nie każdy, pewnie, że nie każdy, ale jest typowy, po to się idzie do szkoły, bo się nie ma innego pomysłu na życie i dlatego, że się uwielbia władzę. Człowiek, który nienawidzi władzy a i zostaje nauczycielem, no znam takich parę osób, w szkole ma przesrane. Cały czas musi iść w poprzek wszystkiego, systemu, przepisów, ministerstwa, innych nauczycieli, rodziców, którzy też chcą władzy i nawet czasem dzieci. Bo nawet dzieci są takie, że złap mnie za mordę, powiedz mi, co mam myśleć, panie nauczycielu, profesorze, Bogu, proroku, nauczycielu, wielki, święty, powiedz mi, co ja się mam uczyć. Bo sam se nie umiem znaleźć w internecie, chociaż umiem, ale nie umiem nagle. Jak władza przychodzi, to człowiek wariuje. Co jest tą władzą? Dlaczego? Pytam się. Mówcie mi, bo ja nie rozumiem. Nie rozumiem tej obsesji na władzę. Rozumiem, że kiedyś mnie tak każdego trochę kusi, tak, takie uczucie, że możesz coś komuś powiedzieć i on to robi. I ty się czujesz takim Bogiem. O, robi, ale się czuję. No dobra, ale to się chyba wyrasta, nie? Poza tym można sobie pograć w gry i tam zostać, zagrać w Europa Universalis i być imperatorem Wielkiej Polski, czy tam co się chce. No i się przechodzi, ale w rzeczywistości rzeczywistej, prawdziwej to nie jest takie fajne w ogóle. To się wydaje, ale to nie jest fajne. Też się gdzieś tam nauczyłem po drodze. No Andy przypomina, że nauczyciel ma też ciepłą posadkę i dużo wakacji. Andy, jak ktoś chce mieć ciepłą posadkę i dużo wakacji, to se znajdzie lepszą pracę niż nauczyciela. To nie jest jakaś taka super wygodna, wypasiona praca. Ona tam męczy jednak. Ona jest stresująca. Ona jest upierdliwa nierzadko. Nie, to więcej. Ktoś musi uwielbiać władzę, bo tak to znalazłby sobie inną, cieplejszą z wakacjami. Politykiem by został. Nie, no polityk idzie też po to, żeby mieć władzę. Powiem wam, jakie są na przykład... Do jakiego stopnia ludzie kochają władzę? Aż to teraz wychodzi, nie? Bo zasady się pojawiają. Powiem wam, jakie są zasady, żebyście wiedzieli, do jakiego poziomu umiłowania władzy doszliśmy. Chiny niech będzie. Kiedyś pamiętacie, że były takie żarty, mam nadzieję, że to nie mój, bo ja czasem w piosenkach śpiewam sobie jakieś żarty, robię, a potem się okazuje, że to się dzieje. Ale to chyba nie ja śpiewałem. Że nie, czekajcie, to były takie obrazki w internecie, jak zaczęli wmawiać ludziom, że jak masz maseczkę, to będziesz bezpieczny i ludzie w końcu nie chcieli to najpierw uwierzyć, a teraz im to nagle znormalniało, już nawet nie myślą, tylko zakładają odruchowo, więc jak już na początku tego, jak to się pojawiało, to ci ludzie, co jakoś tak trzeźwie obserwują rzeczywistość, stwierdzili, że to jest robienie z ludzi dzieci trochę i zaczęły się pojawiać takie różne obrazki, które porównywały noszenie maseczek do noszenia pieluch, nie? Że następnym razem co nam każą pieluchy nosić jeszcze może na tej zasadzie. No i nie uwierzycie, ale każą. Instytucja się nazywa Civil Aviation Administration of China, czyli to jest ten urząd do regulowania lotów samolotowych, czy jak to się nazywa, lotnictwa w Chinach. Opracował taką 49-stronicowy poradnik z wytycznymi dla linii lotniczych, jak uniknąć, tam jest napisane, jak uniknąć rozpowszechniania się wirusa. Nie? tak jakby, bo to jest świeży wynalazek. Pierwszy raz ludzkość odkryła, że istnieją wirusy i dopiero teraz jest potrzeba, żeby się bronić. Wcześniej wirusów nie było, jak pamiętacie, oczywiście żadnych, nie trzeba było. Jakoś wszyscy latali i nikt nie widział w tym problemu, teraz trzeba. Więc jednym z punktów, rekomendacją jest to, żeby podczas lotów czarterowych między miejscami, gdzie infekcje przekraczają 500 osób na milion ludzi, nie wiadomo dlaczego akurat 500 na milion, ktoś tak se z dupy wymyślił liczbę już, bo to nie ma żadnego uzasadnienia. Czemu akurat 500? Czemu nie 5000? Czemu nie 5? Nie wiadomo, był 500, tak na oko. No więc jakie są rekomendacje? Żeby nosić pieluchy. Nie, ja nie żartuję, to jest prawda, to jest prawdziwy artykuł. To nie jest ze strony jajaserobie.com, to jest ze strony BBC.co.uk. Na stronie BBC jest informacja o tym, że chiński urząd czego tam? Regulowania administracji czy lotów kosmicznych zaleca załodze samolotów noszenie maseczek i pieluch. Tak, pieluch. Więcej jest tam różnych innych rzeczy, mają nosić też rękawiczki, czapki, gogle, takie dziwne nabuty, przykrycia plastikowe i tak, pieluchy. No więc nie wiadomo, czy inne podpatrzą też instytucje zarządzające lotami, ale teraz jest możliwe, że to wyewoluuje, bo to jest doskonały pomysł, okaże się, bo więcej zasad równa się więcej bezpieczeństwa i jak będziesz chciał gdzieś polecieć, to będziesz musiał udowodnić, że masz pieluchę. Pieluchę. Nie żartuję, naprawdę pielucha. Pieluchy teraz trzeba nosić będzie. Dokument jest prawdziwy. No, fajnie? I co, dlaczego tego newsa mówię? No bo to jest skutek władzy. Właśnie. Kochamy władzę. Jedni ludzie kochają wydawać drugim polecenia, do tego stopnia, że już nawet nie patrzą, jakie pierdoły każą. A drudzy ludzie oczekują, że ktoś im powie, co mają robić, myśleć, bo się tylko wtedy czują bezpiecznie, jak jest nad nimi władza. Dlaczego tak musi być? Dalej mi nikt nie odpowiedział na czacie. Może ktoś zadzwoni i powie. Ja mam innego newsa. Też trudno uwierzyć, też jest prawdziwy. W Ohio na przykład kochający władzę ludzie wymyślili, jakie są zasady dla uczniów szkół średnich, którzy uprawiają wrestling, czyli te zapasy. Więc generalna zasada jest taka, że jak uprawiasz zapasy, to musisz być 6 stóp od tego, z kim uprawiasz zapasy i ubierać maskę, siedzieć w maskach, w maseczkach, bo to są malutkie maseczki na twoich twarzyczkach, żeby dzieciątka się nie przeziębiły wirusikiem. Więc musisz mieć maseczkę, dzieciątko musi mieć. Kiedy siedzi na ławce i się rozgrzewa, to musi siedzieć dzieciątko w maseczce i 6 stóp od siebie, czyli tak z grubsza ze 2 metry. Ale teraz, kiedy idziesz walczyć, idziesz uprać zapasy, to co dalej robić? No dziecko by nie wiedziało, więc już mądry człowiek, władza powie. No musisz uprać te zapasy i nagle się okazuje, że spoko, teraz możesz przez 6 minut robić wszystko z tym gościem, co chcesz, z takiej bliskiej odległości, jak się da i bez żadnej maseczki, ale nie możesz uścisnąć mu ręki. Nie możesz, nie wolno. Zakaz jest shaking hands, nie wolno przed walką. Więc nie możesz gościowi dotknąć w rękę, żeby uścisnąć mu dłoń przed walką, ale sekundę potem możesz się rzucić na niego, łapać go za co tam się tylko da według zasad zapasu. To są zapasy, przypomnę. Widzieliście, jak wyglądają zapasy? Wyobraźcie sobie teraz, że ktoś wymyślił regułę, nie wolno przed walką podawać rąk, przed zapasami. Czy to w ogóle możesz w to uwierzyć? Jak głupi musi być ktoś, kto daje takie zasady? Jak bezmyślne kretyństwa muszą się odbywać w jego głupim, zdrętwiałym mózgu w ogóle? Ja nie umiem sobie tego wyobrazić, że taki przepis rzeczywiście istnieje. Tak, taki przepis rzeczywiście istnieje. Więc nie istnieje żaden dystans ani nic w czasie walki i nie możesz podać rąk, ale walka sama z siebie to są zapasy, spoko można. Rozumiesz to? Nie, to jest po prostu Kwintesencja władzy. Po prostu taka jest zasada i koniec. A teraz ktoś dzwoni i może mi opowie o lepszych zasadach gdzieś. Cześć.
Cześć, z tej strony Niunia.
To ty jesteś tą Niunią.
Ale jestem Niunią. Ja nie wiem, czemu jestem Niunią, dlaczego tak się stało, ale skoro już jestem, to będę, bo zawsze to chciałam zrobić na antenie. Całkowicie się z tobą nie zgadzam.
Yes.
W ogóle nie masz racji od 27, przepraszam, były 2 minuty opóźnienia, od 25 minut gadasz całkowite bzdury. Nikt nie lubi władzy. Ludzie absolutnie decydują o sobie. Każdy wybiera, jaką chce szynkę. Czy z promocji, czy bio, czy od rzeźnika, czy od... nie wiem, gryzie jakiegoś piórka. Ludzie decydują o sobie, są samodzielni, każdy rozpozna swoją tożsamość i nie potrzebuje opiekuna żadnego. Zobacz, nie. Państwo wprowadza, zamknęło tyle, a ludzie sobie radzą, a ludzie sami zaczęli sobie gotować, jak już nastali restauracje. Nikt
bez
nie
władzy.
Słucha władzy, wszyscy protestują przeciwko każdej decyzji rządu. W ogóle nie masz racji. I co mi teraz powiesz?
To czy dzwonisz może z równoległej rzeczywistości? Bo mam czasem takie telefony i tam są inni ludzie.
Tak, ponieważ jestem kobietą. Rozmowa kobiety z mężczyzną jest to rozmowa dwóch równoległych rzeczywistości, gdzie wszystko jest zazwyczaj odwrotne.
Czyli z Wenus, rozumiem, bo kobiety są z Wenus.
Tak, tak, to jest... tak, tak. Zimno u nas i wirusów mamy pochodzi.
I tam ludzie...
Pozabór mamy wirusów.
Tak. Tak. Czy tam ludzie władzy nie kochają władzy i nie uwielbiają i sami chcą być władzą? Czy bez władzy chcą żyć? Jak to działa?
No. Nie no, teraz wracając. W sumie to trochę powiedziałam. To już dużo powiedziałam dzisiaj. Kurde, pół godziny minęło i ciężko coś dodać. Ale ja tak myślę, bo ja zaczęłam, jak ty zaczęłaś tam mówić, też tam słuchałam, robię sałatkę i z własnego wyboru, nikt mi nie kazał. Ustalmy moją autonomię, żebym była wiarygodna w swoich wypowiedziach, tak? Nikt mi nie kazał, sama
bez zdecydowała. Władzy, sałatka bezwładzowa.
Bez władzy. Tylko teraz słyszę, że jest zasłona pod oko, nie? Będzie kampania społeczna. Ja się zastanawiałam na przykład, bo oczywiście, że o sytuacjach, kiedy sama poddaje się czy bezmyślnie, nie, czy z braku tego władzy. I to są właśnie sytuacje, gdzie kurde, się rozleniwiłam, nie mam gdzieś swojego zdania, z tego nie wyrobiłam, albo gdzieś mam, czuję, że mam jakieś sama niedostatki, nie? Aha. Gdzieś tam zaczynam nadawać autorytet. To jest z lenistwa, z braku samodzielnego myślenia, z braku poczucia własnej tożsamości, z ignorancji też, z wiedzy o swoich podstawowych pracach.
Tak to działa, ale coś urwało i przerwało. Ale, halo? No zdechło, no nie może tak być, że zdycha mi tutaj telefon. O dobra, wrócił.
Wrócił?
Wróciłem.
Jejku, mówiłam takie piękne rzeczy.
A tylko ostatnie zdanie padło.
A, dobra, ostatnie. A to było puentujące.
To było najważniejsze.
Nie, ono nie było puentujące. Nie, ono było, że to są takie pierwsze z brzegu z mojego doświadczenia.
A ja mam pytanie, czy ona cię nie kusi, bo ona działa jak narkotyk, to ona tak upaja. To jest jak...
Martin, kusi, to jest lepsze niż pieniądze.
To jest dużo lepsze niż pieniądze.
To bywa lepsze niż seks.
Pewnie.
Ludzie myślą, że seks i pieniądze. Ale seks i pieniądze to jest właśnie to, co im daje władza. To władza daje zazwyczaj im dostęp do seksu ze strony innych ludzi i do pieniędzy tych ludzi.
No właśnie, to wszystko władza, jest po
wiesz,
władze.
To jak działa władza, wiesz, wystarczy czasem się trochę na czymś znać. Poziom ignorancji jest taki, że wystarczy, że troszeczkę na czymś się znasz i możesz zdobyć władzę na kimś. I jak to ma nie skusić? Jak jeszcze wiesz mało, jak już wiesz dużo, no to gdzieś ta pokora się w końcu wiesz. Jak naprawdę coś tam zaczynasz wiedzieć, no to się łączy jakoś z pokorą, siłą rzeczy.
Powiedz, skąd bierzesz siłę, żeby się nie narkotyzować? Na przykład już jak się ma dzieci, to czy kusi już władza, że masz córkę i chcesz jej kazać, żeby poczuć, że ty rządzisz tą córką, czy nie miałaś tak nigdy?
Oczywiście, to jest taka istota, którą możesz całkowicie rządzić, nie? I jak masz te potrzeby i nie masz jak ich realizować gdzieś w świecie zewnętrznym, tak? Zawodowym czy w relacji, to dziecko jest do tego najlepsze, nie? Niestety. Albo pies, no ale no tam...
Albo pies, tak. I, no i teraz jak no. się bronić przed tym i w ogóle po co się bronić? Bo większość chyba rodziców i nauczycieli to uwielbia się narkotyzować mhm. władzą. To czemu ty nie? Chora jesteś?
Nie, jak ja się jak przed tym bronię? Dobrze by było coś praktycznego. Nie, no pewnie, że to kusi. Znaczy kusi to jak jeszcze widzisz, że to komuś służy, jak twoja opiekuńczość, albo twoja dobra rada, albo twoje pomaganie mu decydować wychodzi mu na dobre.
No.
To wtedy najtrudniej jest ten balans zachować. Że no, ej, czy, no tak. czy to już jest dla niego, czy przede wszystkim dla mnie. Nie? Czy to jeszcze jest dla niego? I kiedy... co na to jest najskuteczniejsze?
No,
no samemu nie potrzebować tego. Nie potrzebować... posiadania tej wiedzy, nie? Na tyle ze sobą
tej władzy, ale
szczęśliwym,
no właśnie,
żeby nie potrzebować
czemu?
Władzy, nie?
Czemu nie?
Czemu?
Jak dają co? Na przykład.
Czemu
no
nie?
czemu nie brać jak dają?
Dobra, to ja
albo na przykład, albo w pracy, o tak ci powiem, jako, bo jesteś
ale
pewnie
dobra,
no, muzykiem
dobra.
Albo kimś takim, to pewnie byłaś w sytuacjach, gdzie byłaś liderem zespołu czy czymś takim i no. miałaś no, okazję, nie? I co wtedy?
Wiesz co, z mojego doświadczenia wynika coś takiego, że jeżeli ja zacznę przede wszystkim swoje władzowe interesy, nawet jeżeli one są na początku dobre, jakby są na jednej prostej, tak? Interes no. zespołu, interes mój. To, co John Nash wymyślił, dostał Nobla, tak? Z ekonomii za to. Mhm. Że najlepiej sprawdzają się, żeby coś było i w interesie całej grupy, i w interesie pojedynczego człowieka, tak? To jest najefektywniejszy model. No, to póki, jak to tylko moje rzeczy psychiczne gdzieś tam ma zaspokajać, to w końcu się wysypie. Się cały czas kontrola w końcu, czy na pewno to cały czas działa, nie? To jest taki, mm-hmm. to jest taki moment, z którego trzeba po prostu zawrócić.
Bo, no ale brzegaj, bo ale to...
To kłóci, ale...
Tak
no,
rozumiem, to, to sobie radzisz, bo tak sobie człowiek myśli, że co się naćpa, to jego. Jak się wyżyje mąż na żonie, to co ją pobije, to ma tą swoją satysfakcję, a później co prawda musi przepraszać i przynieść róże, ale potem może bić znowu. I to jest dla niego...
No, choć panie jest większy głód, nie?
No, nie, nawet jeszcze tak, lepiej.
Wiesz, to na początku tylko daje profity same.
No.
To na początku daje same profity. Ale po jakimś czasie robi się destrukcyjne po prostu, nie? Na początku
no i ty to
zawsze, tak, narkotyki
tak.
daje profity. Tak.
Tak, tak, właśnie.
I jak się zrobiło ileś błędów, jak gdzieś się zrobił, człowiek zauważył rzeczywiście, że jego wpływ, możliwość wpływania na innych, tak?
Mhm.
Jeżeli nie pilnuje się, żeby to naprawdę było gdzieś w ich interesie, to zaczyna być no, takie no, niedobre w jakimś czasie, nie?
Mm.
I ciężko dodawkować, więc kurde, ale wiem, że to nie jest cały czas praktyczna rada. To nie jest,
no taka nie jest, no wiem, nie
jest.
Nie.
Praktycznego,
w tym Wenus to tak
no,
słabo.
Jak ktoś tego nie przeszedł, to i tak tego nie zrozumie. Nie?
To
jak
czekaj, to inaczej, żeby było.
Tego Rubinkonu, nie ja
mam,
tego typu.
Mam
no
pytanie,
właśnie.
Co tu wyjdą rzeczy może praktyczne. Gdzie uważasz, że miłość no. do władzy jest najbardziej szkodliwa? W jakiej sferze życia? Czy na przykład związki, praca zawodowa, kościół, czy gdzieś jeszcze indziej? Czy pies?
Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że to jest wszędzie. Że to jest taka postawa, że to wszędzie się odbije. No ale nie, no dobra, największy wpływ masz chyba na najbliższe osoby. I jeżeli jesteś na przykład szefem firmy i nie masz rodziny i cały dzień spędzasz w pracy i twoi najbliżsi współpracownicy cały czas z tobą spędzają czas, no to to będzie najgorzej, nie? Jeżeli głównie spędzasz czas w domu, nie? Z kimś, mhm. kto na przykład nie wiem, nie pracuje, no to to będzie wtedy najgorzej, nie? Jeżeli ktoś ma 30 psów i żyje z ich rozmnażania, to są jakieś rasowe, to najgorzej będą miały te psy, więc to zawsze będzie najgorszy miał wpływ na osoby.
Nie, no będzie miał, ale to nie o to mi chodzi.
Najbliżej.
Nie, to no, na przykład, które ofiary, no bo są ofiary władzy, dlatego władza no. jest z tragedią, bo po prostu dużo ludzi są ofiarami. Które widziałaś w życiu ofiary władzy, które najbardziej cierpiały na władzy? Na przykład czy żony, które cierpią przez to, że mąż zbyt kocha władzę, a nie ich albo siebie nawet?
No, żony i uczniów. Żony i uczniów.
Żony
tak.
i uczniów,
żony
tak?
Żony i uczniów. A. Aha, tak, tak.
O,
żony no. i, ale co prawda i żony i uczniowie nadali tą władzę, nie?
Ludzie. Tak, no taka jest natura władzy.
Nadali władzę mężowi, wybrali bycia, tak, wybrali to gdzieś. No oczywiście wierząc w to, że to jest dla ich dobra, ale na zasadzie swoich wyobrażeń, nie? Zupełnie. Tego, co widzieli w tej osobie po prostu. Nie bez takiego rzeczywiście trzeźwego myślenia, no samodzielnego, trzeźwego, jak to nie nazwać, to chodzi o to jedno.
Okej, okay, no to no. Wiemy, kto cierpi przez no te narkotyki najbardziej. No.
Tak. A co ci ten temat dzisiaj tak wyszedł?
Bo jakoś sobie uświadomiłem, że ta cała masakra dookoła, co się od miesięcy dzieje, to no. Za nią odpowiada w dużej części ta miłość do władzy, bo dla ludzi to jest olbrzymi afrodyzjak teraz, nie? Bo już pieniądze już nie działają tak jak kiedyś tam w latach 90. Każdy chciał mieć pieniądze w Polsce i zarabiać coś nowego. To ludzi jakby ich tak dawało im to poczucie fajności życia i poczucie powera. No a potem przychodziły różne inne rzeczy, ale ostatecznie zostaje władza, została ona w ogóle. Próba kontroli każdego, wszystkich i ta kontrola, no bo można to powiedzieć, że to jest kontrola, ale władza lepiej oddaje ten fenomen chyba. Ludzie mają tak straszny głód, taką potrzebę spełniania się przez władzę, nie, że robią te wszystkie głupoty, które dookoła widać, już zupełnie bezmyślnie, coraz bardziej. I ten strach, który się bierze, to też przed utratą władzy. Na przykład jak nie, w moim życiu widziałem często takich różnych, takie pastorzyny, co tam mieli swój kościół czy coś i tam było, nie wiem, 20 osób, ale oni się zachowywali jak Juliusz Cezar, jak Aleksander Macedoński. Oni podbijali świat tymi 20 osobami, a w rzeczywistości nie robili absolutnie nic. Po prostu tylko przychodzili ci ludzie, słuchali, poważali tego wielkiego superpastora, który był straszną miernotą, no bo człowiek, który nic, no, ma takie potrzeby, zwykle niczego sobą nie reprezentuje, bo by nie musiał szukać takich jakiegoś spełnienia w tej poczuciu władzy. No i
tak. Rozumiem to, bo na przykład jak dziecko się usamodzielnia, to znaczy i w miarę im szybciej się usamodzielnia, to znaczy, że rodzic zrobił lepiej swoją robotę.
No tak, naprawdę. Tak, oczywiście.
A rodzice się boją, że razem tracą władzę. Rozumieją to bezsensownie.
Właśnie, tak,
nie? Że ono już nie chce korzystać z ich dobrej rady, z ich opieki, że chce być samo. Odbierają to jako jakiś durny rzeczywiście bunt. I zobacz, że bunt nastolatków, który teraz jest jako bunt nastolatków w naszym 50-leciu, to kiedyś już był star samodzielność w tym czasie.
No, tak było.
Naprawdę, kiedyś ludzie szybciej zaczynali pracować, nie? Więc to,
oczywiście.
To kwestia jest tego, że coraz później i raptem nazywamy coś buntem nastolatków. A to jest naturalny już moment, że ja już chcę sam się dowiedzieć, a nie od ciebie
tak
słyszeć,
było.
Nie?
I no, to jest ale taki
moment
jeszcze
u rodzica, ale też się z tym zmagał, no.
Do tej władzy jeszcze tylko wrócę, że ci ludzie, co widziałem, co najbardziej są głodni władzy, co najbardziej kochają, ci się najbardziej boją, że ją stracą i są w stanie robić rzeczy naprawdę paskudne i najgorsze, byle tylko władzy nie stracić. To jest ich główna motywacja w życiu, albo przynajmniej najsilniejsza. Może nie największa, ale najsilniejsza, najbardziej pilna. No i teraz może to tłumaczy ten jakiś paniczny strach ludzi na świecie, bo myśleli, że mają władzę nad swoim życiem, bo go kontrolują, bo kupili ubezpieczenia od wszystkiego, bo mają lekarzy, bo mają specjalistów, bo mają rząd i mają wszystko. Może to przez to jest ten strach, czy nie? Tak sobie myślę, może.
Może tak, nie wiem, przypomniałeś mi w tej chwili Stalina i większość jego decyzji, które były właśnie podyktowane strachem przed utratą władzy, tego typu osobowości, nie? Zresztą
Tak.
Taki dam przykład, żeby szybko ludzie skojarzyli inny.
Tak, powiemy Hitler, to zaraz ludzie przychodzą podobnie. Słuchać. Hitler,
tak,
Stalin.
Ale więc tutaj dużo decyzji, które tłumaczone są strachem przed utratą władzy, które się dzieją. Tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to masz rację, to jest bardzo ważny temat, bo to jest strach przed utratą władzy. A strach przed utratą władzy, znaczy utrzymuje się władzę w tym momencie dokładnie tylko i wyłącznie zastraszaniem.
No.
Jest to trochę czasem rodzice, bez ze mnie sobie nie poradzisz, nie? To jest druga strona medalu. Ja też czasem zauważam, jak na przykład kogoś wspieram na zasadzie nauczyciela czy coacha i on chce iść się dalej uczyć u kogoś innego i to jest też kwestia, że moja robota jest dobra, że on chce być już samodzielny i szukać nowego źródła, nie?
No, a włącza ci się strach, że...
A nie, że ja dalej chcę być niepotrzebna. Stracisz jak władzę. To? Czy ja już nic nie mogę? Co to o mnie mówi, nie? Dlatego to jest ważne, żeby mieć ten niezależny od tych rzeczy swój swoje jądro, nie? I jest tak dalej. Tak. I wtedy, bo inaczej nie da się, po prostu w tych czasach nie da się nie popłynąć w to. Po prostu nie da się, to już by trzeba było mieć, ja nie wiem, jaki pakiet i po jakich kursach być, które nic nie dają zresztą, żeby się przed tym obronić, nie? Bo faktycznie, zobacz, jak ludzie zobaczyli, że można gadać na YouTubie pierdoły i zarabiać na tym ciężkie miliony, nie?
Bo można.
To jest przecież władza. Dlaczego jakaś modelka zarabia ciężkie pieniądze? To jest jakaś władza, tak? To jest to, że ona, wiesz, kiedyś to była, nie wiem, jakaś wiedza, wiesz, bohaterstwo, te rzeczy, na które naprawdę trzeba było zapracować czymś, nie? A nie tylko predyspozycją, czy wyglądem, czy odwagą do tego, żeby nie wstydzić się.
No tak, no bo jak się zastanowić, dlaczego...
Zorientowali się, że władza, tak.
To jest akurat ważne, bo to wyjaśnia, skąd ten fenomen YouTuberów i co jest ich charakterystyką. Ich charakterystyką jest to, że oni kochają władzę i naprawdę nic więcej. Jest jakiś Lord Crushfield czy cholera wie kto. Ci ludzie, ja nie wiem, co oni robią, bo oni naprawdę niczego, to jest niewarte w ogóle 5 sekund życia, żeby się nad nimi zastanawiać. Ale wiem, że są tylko i że kupę ludzi tam przychodzi. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo, co takiego w nich jest przyciągającego. Ale dla mnie jest pytanie, dlaczego oni to robią? I oni też nie mają powodu. Nie robią tego dla pieniędzy przeważnie. Ludzie myślą, że to takie się pieniądze na YouTube zarabia dlatego. Nie zarabia się, no co wy. Za tym są lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy, dużo lepsze. Dla władzy, tylko dla władzy, dla niczego więcej. Władzy nad ludźmi, dla poczucia tej władzy. To jest strasznie upajające po prostu. I straszne, że tak jest.
No tak, ale wiesz, no nie wiem, do prostego to sprowadzić może mechanizmu, że chcę czuć się ważny dla innych, tak? Tak. Jak czuć się ważny? No muszę widzieć, że mam na nich wpływ, tak? Muszę mieć dowody namacalne, czy te lajki, czy komentarze obejmie, czy subskrypcje, tak? To są, że ja jestem ważny i w ten sposób się upewnia mi coraz więcej, nie? Ta dawka, no to trzeba zwiększać.
To jest ten dobrotliwy władca.
Dislike, tak.
Bo
tak,
jeszcze jest taki władca, no to, że znaczy... ja mogę zrobić z nimi co chcę, ja zrobię co mi każą i to jest taki, taki tyran.
No, ale z
taka
czego
relacja
no
sadomaso, ja nie wiem właśnie.
Salomona, który mógł poprosić właśnie o te rzeczy, które są efektem władzy, tak? Kobiety, pieniądze, tak? Królem, sama pozycja, tak? Dawała mu władzę, nie?
No.
Poprosił o mądrość, nie? Gdzie nie miał, wiesz, nikt po tego ani nie doradzał, ani nie miał, umówmy się, jakiegoś Ducha Świętego, tak? Który by go natchnął.
To była jego decyzja, wiemy, no. Tak, on to
więc
widział tak.
Dlaczego to od niego zależało? No dokładnie, dokładnie. Ktoś wiedział i nie powiedział. No, powiedział.
Mądry gość, no.
Mądry gość, więc to jest właśnie gdzieś tam kwestia, że on wiedział, że właśnie, bo to znaczy, co czyni mnie ważnym.
Panem władzą.
To, czy inni mi służą, czy ja innym służę, tak?
No.
Co jest tutaj tak naprawdę, wiesz, nadaje jakąś, wiesz, wagę w ogóle, co jest misją, nie? Czy to, że będę ważny, bo ludzie mi służą, to mi nadaje służą, nie? To jest ta prosta też decyzja. Jakby tak to próbować uprościć do czegoś, nie? I z tego wyprowadzać te decyzje, no.
Tak, co też pokazuje,
jak
kiedyś Jezus powiedział, jak odwrócił w ogóle sytuację, kiedy mówił, że to normalne jest na świecie, że służy się władzy, nie? Że ten, kto ma władzę, to ci temu służą, a u was, mówił do swoich uczniów, ma być odwrotnie, że ten, kto chce być największy, ten ma służyć wszystkim. I on rozumiał te mechanizmy ewidentnie władzy, jakie to są rzeczy kuszące. Gorzej, że jego uczniowie nie zrozumieli, ani ci jego najbardziej bezpośredni, ani ci, co przyszli trochę później, też już mieli problemy. Od pierwszych wieków Kościoła to był problem. A dzisiaj to już w ogóle rozrósł się do jakichś niewiarygodnych rozmiarów, jak kalafior jakiś, taki na całą ziemię.
No, pączkujący, jak fraktal. No. Kalafiór jeszcze ma granice, a fraktale nie mają.
Da się jakoś uciec od tego i coś zrobić, żeby nie było władzy? Albo na przykład co zrobić, jak ty masz jakąś, nie wiem, grupę i widzisz, że ktoś jest chory na władzę, to co, uciekasz, czy przekonujesz, żeby nie miał, czy leczysz go, czy co?
Nie wiem, na początku mam odruch, żeby go zdetronizować publicznie i to nie jest dobry odruch, więc najpierw jakiś czas leczę się z tego. To da się zrobić, ale to też jemu nie pomoże, nie? Wcale, bo on poszuka sobie nowego miejsca na uprawianie władzy. Więc tak, bo to się da gdzieś też zrobić, no.
Czyli chcesz go ratować jednak?
Tak, znaczy pokazać mu no, niezależność, że można być, że można go lubić bez bycia pod jego władzą, nie?
Udało ci się?
Nie potrzebujesz tego, żeby go lubić.
Uratować się udało pana władzę, żeby został ani panem, ani władzą, tylko człowiekiem?
No raz.
To nie źle.
Tak,
no nie, tak, ale, ale no raz się udało.
No to, wiesz, no tak, jak raz to mogło być też, no to nie tak. Daje... Ale, no, ale raz się udało, tak, dokładnie. Ale to jest, mówię, dlatego tutaj też trzeba wyłączyć swoje rzeczy, które się, bo wiesz, przy panu władzy się włączają te guziki. No. To jest problem, dlatego panowie władza otaczają się też osobami, które hodują i potem... No. I potem to idzie dalej, bo przecież no, przed Stalinem gdzieś tam był Beria, nie? Lenin, a oni wszyscy chorowali pod koniec na to samo.
Tak.
tylko zwiększone gdzieś tam dawce. Ja też widzę u nauczycieli, nie, że jak bardzo chcą być słuchani, co potrafią robić, żeby uczniowie ze strachu okazywali im, to już nie jest szacunek nawet, bo szacunek to nie wynika, wiesz, z jakiegoś strachu, nie? Mhm. Z jakiegoś poważania, ale jak bardzo walczą czasem desperacko, brzydko, nie? Po prostu o tą właśnie władzę, że ja słucham, ja się mogę postawić w pałę, ci mogę wypierć nie, z lekcji, z dziennika, mogę skargę, wiesz. No kurczę, to w ogóle nie są.
Ja już nawet nie wiem, bo ty mówisz, że to się bierze z tego, że oni mają potrzebę szacunku i bycia potrzebnym i może tak jest, przynajmniej na początku to, tego się znaczy, zaczyna, ale potem ja już nie wiem, czy to w ogóle jeszcze ma znaczenie. W którymś momencie, jak widziałem tych nauczycieli, to oni już dla samej tylko władzy robili wszystko. Już nawet nie z poczucia szacunku, żeby ktoś ich szanował. Oni już tylko im zależało, żeby ich słuchał i żeby się ich bał. I, nie, i to było no, wartością samo z siebie.
Nic nie ma. No, tak, tak, bo na pewnym etapie już nic innego nie masz.
No.
Bo ta władza wyklucza inne rzeczy. Wyklucza, żeby były zdrowe relacje w tym, nie? Wyklucza,
no właśnie, to jest
naturalny
ważne.
Naturalny szacunek, ona później wyklucza, ona zżera wszystko.
No inne. Co tego, słuchajcie.
To jest po prostu jedną, jedyną chyba...
Przestraszcie wiesz, się, to jest...
Tak. No, no,
to trzeba dobra. Wiedzieć, bo to jest faktycznie najbardziej przerażające, bo ja też sobie nie uświadamiałem, ale faktycznie władza zżera wszystko inne. Człowiek, zresztą tak. To widać w tylu w książkach, w filmach, wszędzie i w doświadczeniu życiowym, że im głębiej ktoś idzie do władzy, tym bardziej traci wszystko inne, łącznie z, właśnie tak, z relacjami.
Tak.
Także trzeba się zdecydować, ludzie.
Ale masz rację, no bo tutaj
jak chcecie władzę, to analogia do, tak. Tylko władza będzie i nic więcej.
Analogia narkotyczna jest bardzo wskazana, dlatego że w pewnym momencie też liczysz tylko narkotyk. Nawet nie jedzenie, nie sen, nie? Nic, żadne relacje. Już jesteś w stanie kraść, kłamać. Zobacz, o tym też są idy martwowe, nie? Fajny film George'a Clooney, bo on tak w pewnym momencie się politycznie zaangażował, nie?
No, no.
Że przychodzi chłopak idealista, ale potem jak posmakuje tej władzy raz i drugi, no, także to też kwestia gustu. To ma smak i czym go wyrabiał, jaką literaturą, kogo wcześniej słuchał, nie? Aha. To jest kwestia wyboru na pewno, ale faktycznie jest narkotyczne i jak zwiększasz dawkę, to coraz mniej rzeczy zaczyna się liczyć, nie? One po prostu karleją. Ta władza wydaje się czymś tak fantastycznym, no, no.
Tak, ja no, teraz sobie uświadomiłem, że...
Można zawrócić, ale tak.
Problem jest chyba taki, że nie da się wyjść. Jak już ktoś przesadził i już władza mu przeżarła wszystko, to ma faktycznie jedyne, co już w życiu ma, bo nie ma już nic innego. Władza pozbyła się wszystkiego innego z jego życia i on będzie walczył o nią aż do śmierci, do upadłego, bo po prostu już nic innego nie ma. Więc to jest trochę fatalnie, bo to by oznaczało, że takie sytuacje mogą się skończyć tylko katastrofą. Po prostu nie ma dobrego zakończenia takiej historii. No, nie może się dobrze skończyć historia kogoś, kto jest chory na władzę w stadium ostatnim. Bo musisz mieć albo władzę totalną, albo przestać żyć, bo nie da się nic innego, nie da się tego zrobić. Straszne. Co za straszny odcinek.
Wolałabym się z tobą nie zgodzić, ale jak mamy ludzi postraszyć, to...
Trzeba straszyć.
To nie powiem tego na głos. No,
dobra.
Oj, no trzeba.
To
tak,
było,
trzeba.
Dobra.
Na razie.
To cześć. To była Niunia, tak zwana z czata. Słuchacie enklawy.
Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie. To jest piękne.
Tak, dzwoni tutaj telefon, ja odbieram. Jak w trakcie słyszycie takie piszczenie, to dlatego, że ja nie udaje mi się wyłączyć ciągle tego dzwonka. Piszczenie. Chociaż czekajcie, nie słyszycie piszczenia. Cześć, telefon drugi, nowy,
dobra,
cześć.
No, nie wiem, czy po tylu minutach to jeszcze będzie aktualne.
Jest, dobrze,
ale
jest aktualne.
Ale powiedzieć, że władza ma związek jakby z niewolnictwem, tak?
A no tak.
Niewolnik, jeśli ma nad sobą właściciela, to ten właściciel podejmuje wszystkie decyzje za niego i tym samym niewolnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje, tak? Więc to jest takie wygodne, nie?
No pewnie, no to ludzie z własnej woli zostają niewolnikami. Zwykle, bo nie zawsze tak jest, ale no tak, we współczesnym świecie ludzie korzystają z wolności w ten sposób, że wybierają sobie, czyim niewolnikiem chcą zostać. To jest ich ostatni wybór jako wolnego człowieka, a potem już sobie są niewolnikiem.
A jeszcze taką rzecz, którą chciałem przytoczyć, był kiedyś taki eksperyment, nie pamiętam za dużo szczegółów na temat niego, ale wzięli sobie grupę osób, przyjaciół, czy tam, nie wiem, znali się jakoś tam, mieli jakieś dobre relacje, podzielili ich na dwie grupy. Jedną grupę wsadzili do więzienia jako więźniowie, a drugą grupę wsadzili do więzienia jako strażnicy. I ci strażnicy po paru dniach zaczęli się znęcać nad tymi więźniami, tak? Nad tymi ludźmi, z którymi się znali, tak?
Tak. No to jest słynny eksperyment, zapomniałem sobie nazwy przez chwilę teraz, może sobie przypomnę za chwilę, bo ktoś podpowie na czacie, tylko ja nie wiem, czy to byli przyjaciele, to chyba nie byli, to byli jacyś tacy zwyczajni ludzie, nieznajomi, normalni.
Ale chyba się znali.
Nie wiem, wątpię. Wszystko jedno i tak się poznali i faktycznie chodzi o to, że ten eksperyment udowodnił, że okoliczności, relacje oparte na władzy faktycznie demoralizują ludzi i udało się to pokazać. Także faktycznie były takie smutne wnioski z eksperymentu. No. To jakie jest lekarstwo? Rzuć jakieś coś optymistycznego.
Lekarstwo dla kogo? Dla niewolników czy dla władzy?
No dla ludzi, bo to my nie rodzimy się jako niewolnicy albo władza. To nie jest, że my to wybieramy wszystko po drodze w życiu. No ja bym chciał, żeby ludzie nie wybierali tego, albo żeby jak już wybrali, to żeby się cofnęli, bo to naprawdę nie wychodzi na dobre. No tak jak narkotyków nie polecam, tak i władzy nie polecam.
Bo to by musieli się wszyscy naraz buntować.
Dlaczego wszyscy naraz?
Wszyscy, no bo jak się buntują tylko przedsiębiorcy, to jest za mało. Jak się buntuje jakaś tam jeszcze inna jakaś grupa, to też jest za mało. To musieliby się wszyscy naraz buntować.
Ja żeby
było więcej buntowników niż policji i wojska.
Ale no nie musi być wszystko na poziomie od razu państwowym. W życiu osobistym może być. No patrz, jak jesteś, załóżmy, żoną i mąż cię maltretuje, bo jest kompletnie chory na władzę, albo jest taki obsesyjny chłopak. To się często zdarza, nie? To nie musi od razu być jakaś ilość ludzi i się zbuntować. Wystarczy, że się ty zbuntujesz, nie? Ty, dziewczyno, która masz takiego chłopaka. Już. Dużo rzeczy, większość rzeczy takich, co dotyka nas w życiu, to są te sprawy osobiste i one dotyczą przeważnie jednej osoby, czasem dwóch albo może trzech, ale no, to nie trzeba...
Jeśli dotyczy jednej osoby lub dwóch, no to masz szansę podjąć, że tak powiem, jakiś dialog, porozmawiać.
No ale to teraz ty myślisz, jak niewolnik, czemu masz podejmować dialog z gościem chorym na władzę? Ty masz wziąć i uciec, zostawić go. A nie dialog. Właśnie dlatego te kobiety zostają w chorych związkach, bo mówią to, co ty. Ja to kiedyś się zmieni, ja go zmienię, on się zmieni, my się zmienimy, będzie dialog, jeszcze się uda.
Może,
nigdy się nie udaje.
Może nie dialog, no ale no rzeczywiście masz szansę cokolwiek zrobić, a na poziomie państwowym to nie bardzo.
No może też, wiesz, ja nie wiem nawet. To się, gorzej jest, że na poziomie państwowym to jest taka pułapka, która... Znaczy, tak naprawdę sprawa się sama rozwiązuje, bo człowiek, który jest im bardziej chory na władzę, tym bardziej jako rządzący robi głupoty, co teraz widać w dzisiejszym świecie. Po prostu ciąg dalszy tego, co ludzie wyprawiają z gospodarką, z pieniędzmi, z zadłużaniem się i teraz jeszcze do tego z COVID-em i z restrykcjami, musi doprowadzić, bo po prostu matematyka, to nie jest, że zgaduje, musi po prostu doprowadzić do załamania tego wszystkiego. To jest tylko kwestia czasu. Więc mówię, że im bardziej będą brnąć w stronę władzy, tym bardziej zniszczą to wszystko, co jest zbudowane. Nie? Więc to niby się samo rozwiązuje, tylko że strasznie boleśnie. So myślę, czy da się jakoś mniej boleśnie wyjść z tego.
No nie wiem, czy to się samo rozwiąże. No dobra, w każdym razie dzięki, nie zajmuj linii, cześć.
Dzięki. Cześć, cześć, dzięki.
Enklawa, słuchaj dalej.
Tak. Słuchacie Enklawy, można dzwonić. Numer telefonu jest taki, jak mówię, 221-228-104 albo przez Skype'a na enklawa.net. Ktoś dzwoni sobie przez Skype. O, to już było słychać. Jak ktoś dzwoni przez Skype, to chyba słychać ten dzwonek.
No jejku, jak mi się szybko udało.
Bardzo szybko, bo ja byłem od razu przygotowany, już miałem palec na przycisku.
Spoko, dobra. To szybkie, tylko ja nie rozumiem w ogóle pytania, szczerze mówiąc, w tej audycji dzisiaj. Nie rozumiem pytania, w sensie dla mnie pytanie, czemu ludzie dążą do władzy, jest pytaniem, jak czemu faceci chcą mieć stosunki z kobietami. W sensie...
Czemu?
Ale
no czemu? Jak... No czemu?
No natura, no naturalne to jest
natura. Po prostu. Znaczy, może,
ja wiem, że o tym można rozmawiać i tak dalej, i że tak jakby, no dobrze jest zadawać takie pytanie, właściwie czemu tak jest, ale no jakby, jeśli ludzie formują 40-tysięczne armie, zabijają się o to totalnie, żeby na ten szczyt wejść, no to tam coś musi być chyba, nie? Skoro tak bardzo, skoro to przez od 4000 lat, czy 5000 lat historii, nawet więcej, jak nie, 20 tysięcy ludzie się zabijali o te i tak bronili tej pozycji, no przecież... Zobacz,
ale patrz, bo czekaj, bo to nie jest aż takie naturalne, bo raz, że to nie wszyscy to robią. Nie każdy ma głód takiej władzy, więc dlaczego jeden ma, drugi nie ma?
Wydaje mi się, że słyszałem kiedyś taką opinię, że generalnie, że ktoś mi kiedyś mówił, gdzieś na YouTubie zobaczyłem, to nie jest wiedza pewna, ale że do władzy głównie dążą psychopaci. W sensie, że jeśli masz taki rys psychopat, ale to w sensie psychopatyczny nie jesteś jakiś chory, dziwny i głupi, tylko to psychopatyczny na zasadzie, że jakby... Psychopatia, o ile kojarzę, nie jestem jakimś ekspertem, na tym, że nie tyle, że jakby jesteś jakiś popaprany w mózgu, tylko jesteś inteligentną, zrównoważoną osobą, tylko jakby no, nie będzie dla ciebie problemu, nie wiem, na przykład masz dziewczynę i rzucasz ją następnego dnia i elo, nie? Idziesz sobie dalej, albo nie jest dla ciebie problemem, jakby jesteś jakimś szefem w korporacji, tak? Masz tutaj 30 tysięcy osób, musisz zwolnić 10 tysięcy i będziesz miał z tego profit. No elo, dobra, nie ma problemu.
Nie ma takich ludzi w ogóle, ja nie wiem, czy to...
Są tacy ludzie, tylko właśnie o to chodzi, że
nie wiem, co są.
Są. No to jest psychologia, no Martin, no to jest psychologia. Tacy
dobra, może znaczy, dobra, wiem, że są wyjątki, ale to nie jest zjawisko w ogóle powszechne. To się rzadko zdarza.
Może to jest właśnie, że tak powiem, na korzyść tych psychopatów, że ludzie myślą, że oni nie istnieją, nie wiem. Ale wydaje mi się, że trzeba mieć naprawdę trochę mocno nawalone w głowie, z tym, że nie... być bardzo inteligentnym, ale mocno takim popopranym psychologicznie, żeby o to dążyć, no bo walka o władzę jest jednak czymś przecież morderczym.
W sensie... Ale to daje właśnie tą satysfakcję. Moja teza jest taka, że większość ludzi zdrowych tak zwanych ma w sobie tą miłość do władzy. To znaczy, że narkotyk działa na każdego, inaczej mówiąc, według mnie. A nie czy działa tylko na ludzi, co mają pokrzywione coś tam gdzieś w psychice. Tylko właśnie na każdego działa władza. Co te eksperymenty typu, to był stanfordzki eksperyment z tym więzieniem, pokazały.
Googlowałem właśnie też.
No właśnie, więc to nie byli wszystko psychopaci.
Wydaje mi się, że to jest... Ja wiem, że tu możesz się nie zgodzić, bo nie wiem, jakie masz jeszcze do tej pory podejście do ewolucji. Natomiast wydaje mi się, że no to jest pewien trochę tak mi się wydaje, to jest pewien mechanizm ewolucyjny po prostu. Tak jakby no, tak jakby działa świat ten ludzi, że jest jakby oparty na pewnych hierarchiach władzy. I to mamy wszędzie, to znaczy, że jakby ten sposób sobie się mi mówił, nie? Że może taki anarchokapitalizm, ale taki wiadomo, na zasadzie dogadywania się może brzmi fajnie. No. Natomiast to, co w praktyce potrafi w świecie przetrwać, no to jest właśnie jakiś taki po prostu system kontroli ludzkości, czy tam nie kontroli ludzkości, brzmi tak masońsko, bardziej system organizacji ludzi, polegający właśnie na jasnej hierarchii, kto rządzi, a kto nie. I taki system po prostu
to jest efektywny.
Jest, taki system przetrwał. To po prostu znaczy, to działa.
I może, no nie za bardzo trochę, bo nie jest ani hierarchiczny, ani nie jest totalny, ale... tylko i oparty Martin, jest na zasadach i prawach, a nie na tym, co kto tam sobie wymyśla akurat.
To jest druga rzecz, do której ja zaraz nawiążę. No. W sensie wydaje mi się, że po prostu inaczej się nie da. Po prostu to jest jeden, co działa. Jak ktoś próbował coś innego w historii, no to przychodził ten system drugi władzy, który polegał na władzy i on po prostu niszczył ten system inny. Tak mi się wydaje, że to na tej zasadzie działa. A jeśli chodzi o ten taki system sprawowania władzy, że też mi się wydaje, że to niekoniecznie polega na takiej tyranii, tylko no to jest taka... Sprawowanie władzy to jest chyba taka mega trudna gra. W sensie z jednej strony... Ludzie się boją ciągle tej władzy utracić, ale skoro się boją, to znaczy, że może to nie są wcale tacy tyrani, tylko oni mają o wiele mniej kontroli niż nam się wydaje. Tylko
a to jest prawda akurat.
Wydarzy się jedna rzecz.
Ale ja myślę, że to nie jest to, co ich motywuje, bo tak rozsądnie podchodzisz do sprawy analitycznie, ale ja myślę, że to jest odruchowe. To nie jest tak, że Kaczyński myśli sobie, jak tutaj
tak,
mieć władzę, bo mam powody. Nie ma
tak,
powodu.
Zobaczysz ładną dziewczynę.
Tak, to ci staje. I już, to jest cała filozofia.
chyba na tej zasadzie działa władza. No jest po prostu taki mechanizm naturalny, ewolucyjny, że jakby, no bo to się, z czym się wiąże władza? No,
ale to
władza
nie jest, wiąże się. To nie jest władza wykształcony mechanizm ewolucyjny, bo w świecie zwierząt nie ma czegoś takiego.
Jak nie ma?
To nie w ten sposób, to nie działa.
Chyba żartujesz.
One są, poczekaj, bo to o co innego mi chodzi? Bo ty mówisz ciągle, że to jest kwestia trochę psychopatyczna. A
nie,
tym, w świecie zwierząt jest naturalne, władza jest naturalna i ona ma, nie daje takiego narkotycznego poczucia, tylko jest intuicyjną jakby z stadną tam sprawą, znaczy oni się, te zwierzęta, czy tam wilki czy coś, one dążą do władzy, jakby każdy chce być samcem alfa, ale jeden może, drugi nie może i to się tak jakoś dzieje naturalnie, ale to nie jest kwestia jakiegoś bycia psychopatą u wilków, że psychopata zostaje zawsze szefem stada?
No, wydaje mi się, że bardzo. Wiesz co, może dlatego, że u wilków jest to prościej jakby zrobić, nie? W sensie tam jest proste, jak jesteś silny,
no to
cię bierzemy. Ale ja słyszałem, że u szympansów już to wcale tak nie wygląda.
A jak wygląda u szympansów?
Wiesz, coś takie, podejdźmy do tej zasady w ten sposób, że wilk jakby, jak jesteś silny, duży, masz ostre kły, no to spoko. No to, i to też wygląda tak, że ja nawet jak ten wilk alfa wygra, tam ktoś go jakiś będzie miał challengera, a ten challenger przegra, to one potem sobie rany oblizują. To nie jest tak, że on tam,
oczywiście,
że one tam się zabijają.
Cywilizacja.
Tylko to jest wszystko jakby cywilizowane, tak. Cywilizowane stado. Natomiast u szympansów podobno jest tak, że to niekoniecznie najsilniejszy szympans wygrywa, tylko jak ktoś jest jeszcze mądry, jak tej inne małpy się tam go słuchają, to też te samice, bo bardziej to preferują.
To miło. Znaczy, siła wynika z czego innego też, tak znaczy.
Wynika to z tego, że u ludzi jakby, żeby zajmować tą najwyższą hierarchię, no nie liczą się mięśnie, tylko liczą się może pewne intelektualne
predyspozycje. No to oczywiście, że tak, ale to ja tak utożsamiam, że siła umysłu jest ważniejsza niż siła fizyczna.
Taka charyzma bym powiedział.
Albo charyzma, tak mi przyszło do głowy, czyli według ciebie wychodziłoby z twojego widzenia świata, że ci, którzy rządzą w systemach demokratycznych, to są najwięksi psychopaci w kraju.
To nie jest moja opinia, ja się z tą opinią spotkałem, to przeczytałem i ona mi się zgadza. W sensie nie najwięksi psychopaci, ale no, to jest jakby...
Tak. Logiczne powinno być, że dochodzą do władzy najwięksi psychopaci w takim razie.
Tak, no bo trzeba być...
Cały Sejm pełen psychopatów, a Unia Europejska powinien być najwięksi psychopaci w Europie w ogóle.
Ale no zobacz, że to by
właściwie
się
stało.
Ale zobacz, ty miałbyś, na przykład, jeśli chcesz wywołać jakąś wojnę z jakimś krajem, dajmy na to, ekonomistą, jakąkolwiek, nie?
Po co miałbym wywołać wojnę?
Nieważne, ale no właśnie o to chodzi. Widzisz, ty się zastanawiasz, ty myślisz, ludzie by umierali, no byłyby spalone wioski, no byłby
nie,
problem.
Ja się tak nie zastanawiam. Ja się zastanawiam, jaki mam cel i korzyść, a nie żeby były spalone wioski. Może jestem psychopatą,
Jakieś korzyści z tych wojen są w takim razie dla niektórych przynajmniej ludzi. No. Wydaje mi się, że trzeba
Być naprawdę... Zawsze były, ale teraz może nie ma wojen, bo już nie ma korzyści z wojen. Nie? Więc...
Jak nie ma wojen? Są wojny, oczywiście, że są.
A gdzie? No Rosja nie wywołuje wojen na przykład.
Gdzieś w Afryce się tłuką dalej. No przecież Ameryka się z Chinami zaraz do gardła się rzucą. No.
Nikt się nie rzuca i to sobie możemy mówić, że zaraz. Nie myślmy o tym, czym straszą media, tylko co jest naprawdę. Prawda jest taka, że nie było żadnej wojny amerykańsko-chińskiej i nie wygląda na to, żeby miała być. Wszystko jedno, czy wygląda, czy nie, ważne, że nie ma. Nie było nigdy wojny sowiecko-amerykańskiej, chociaż było blisko,
no nie.
Ale nie było.
Jest podobno dlatego, że już jakby do tej wojny doszło, to już by nie było czego zbierać.
Bo się nikomu nie opłaca, taka historia. Oczywiście. Wojna, której nie może się nikomu opłacać, nie będzie. Więc to też pokazuje, że to wcale nie rządzą jednak psychopaci, tylko ludzie się kierują interesem. Nawet jak są psychopaci.
Słyszałem też, że to jest już żeby nie nożyć tego politycznego tematu, że to podobno też dlatego jest, że po prostu Ameryka była tak silna przez te 60 lat, że podobno żyjemy w jakiejś takiej anomalii. W sensie w dzisiejszych czasach, że to nie jest normalne w historii, żeby był taki kraj jak Ameryka z taką przewagą nad wszystkimi innymi, że nikt im nie podskoczy po prostu, nie?
Nigdy nie było, ciągle było tak w historii. No przecież były zawsze imperia główne takie, rządzące światem.
Ale nie tak, żeby całym światem, nie? Tak całym. Całą kulą ziemską.
No nie ma, no i dalej nie jest, że całym światem. Ja mieszkam sobie w Wielkiej Brytanii, nie widzę, żeby tutaj Ameryka nie rządzili czymkolwiek. Nie rządzą, ani już na pewno nie jakiś jeden prezydent, czy tam kto.
Oni chcą, żebyś tak myślał.
Na pewno, ja też bym chciał, żeby... Tak.
Ale tak już podsumowując tej władzy, po prostu wydaje mi się, że jest to pewien naturalny instynkt. Jeśli rządzisz, no to masz status.
No dobra, ale tak, czy ty czułeś, powiedz mi, czy ty osobiście jesteś psychopatą albo zdrowym i czy czujesz, że ciebie by tak ta władza upajała, gdybyś miał? Jakby ludzie cię słuchali.
Gdybym był psychopatą, to bym na pewno ci o tym nie powiedział. Albo nawet bym tego nie zauważył, więc nie wiem, chyba wydaje mi się, że nie. No bo gdybym był psychopatą, to wydaje mi się, że dalej bym w życiu zaszedł niż teraz jest.
No dobra, ale władza cię upaja, czy nie? Czy już, czy nie próbowałeś nigdy?
Wiesz co, no był taki moment, że czekaj, czy byłem jakiś liderem jakiejś grupy. No byłem przez chwilę.
No jak to, jak to ci poszło? Dawaj, jak
nie, no
to
bez nadziei mi poszło, bo się nie nadawałem do tego totalnie, ale...
Ale czułeś?
Abstrahując do tego, że poszło mi beznadziejnie, to jest takie poczucie, że masz taki jakby... No, że jakby o to chodzi, że to nawet nie chodzi o to, że ty masz jakiś tam hajs z tego, czy... No też, bo to chyba głównie o to chodzi, hajs i pieniądze kobiety.
Nie, na mnie ważne.
Ale bardziej o to chodzi, że ustalasz zasady, że ty jesteś tym, który ustala zasady i możesz wtedy ustalić zasady tak, żeby one pasowały tak jak najbardziej pod ciebie, nie? Żeby ci było najwygodniej.
Że inni cię słuchają.
Wydaje mi się, że w takiej mikroskali przynajmniej to jakoś takie...
Czyli to, że ludzie cię słuchali, to co chciałeś, żeby cię słuchali, żeby robili, to upaja, nie? Było tak.
No, trochę mi się wydaje, że działało tak trochę.
No, widzisz, jest coś
takiego. Krótko bardzo. Właśnie krótko było, bo się nie nadawałem do tego, ale tak działało chyba.
Dobra, ale nie boisz się tego w sobie właśnie, że może będziesz miał, nie wiem, żonę albo kogoś tam i w końcu tak ci się spodoba to uczucie ustalania zasad, które inni słuchają, że będziesz się posuwał coraz dalej, żeby tylko mieć ciągle to poczucie? Nie boisz się tego w sobie?
No, bałbym się trochę, kurczę, ale też nie wiem, czy to tak działa, wiesz? Wydaje mi się, że jak to się... Może to tak jest, wiesz? Może to tak właśnie działa, że jest pewien taki mechanizm naturalny, ewolucyjny, że jakby... To słyszę, to Jordan Peterson o tym mówił, o homarach, w tej książce czytałem, że to tak działa, wiesz, że jak jest homar, nie, one się biją między sobą. No. Może ktoś mnie poprawi, bo nie, czy to do końca na tym polegało. Że jak są dwa homary i ten jeden wygra, a drugi przegra, to chodzi o to, że w mózgu są wytwarzane takie hormony, w tym, co wygrał w tym homarze, że on jest turbopudzianem i najlepszym i on jakby te hormony go jeszcze buzują bardziej, a w tym, co przegrał, no, te hormony sprawiają, że on się tak, że nawet trochę nieracjonalnie z jego punktu widzenia się tak kurczy, chowa i on już nie, dobra, to ja się...
No to tak jest u ludzi też, jesteśmy homarami wszyscy.
Właśnie wydaje mi się, że to można na tej samej działać, że po prostu są ludzie, którzy jak ten, kto wygra, to mu pompuje się w mózgu, dobra, to jestem zajebisty, to jeszcze więcej chcę rządzić, a ten, kto przegra, to mu inne hormony takie do mózgu wchodzą, że aha, dobra, to ja mu się poddaję. I w ten sposób tworzy się taka naturalna struktura hierarchiczna,
tak, hierarchia,
która po prostu może działać.
Tak to działa u ludzi też. W teorii grup to jest opisane pięknie i widziałem z doświadczenia, że też tak działa.
Widzisz, to nawet nie wiedziałem. Ja to tak nie wiedziałem, że tak naukowo do tego podszedłem. Ale wydaje mi się, że po prostu... Bo o co chodzi? Bo jaka jest alternatywa? No, alternatywą jest, to też kiedyś jak mi się nudzi i nie mam co robić z życiem, to słucham sobie wtedy debat politycznych i geopolitycznych, to no, dziwny jestem trochę czasem, no bo może mi się nudzi.
To już ociera się o bycie psychopatą trochę już.
Nie, raczej o brak... No, nieważne, to o tym kiedyś pogadamy. Chodzi o to, że jest coś takiego, taka zasada jakby... chyba w ogóle w polityce, czy coś takiego, że porządek i pewien pokój jest rzeczą absolutnie priorytetową. Bo jeśli tego nie ma, bo tak mówisz, dlaczego ludzie tak kochają
władzę? To mówisz jak Chińczyk.
Kochają władzę. No tak, ale ludzie kochają, nie kochają władzy, tylko kochają porządek i pokój. No bo jeśli, bo jaka jest alternatywa dla porządku i pokoju? Alternatywą dla pokoju i porządku jest chaos. A jak jest chaos, to się nic nie da zrobić, bo nikt nie wiesz. Nie wiesz, co się dzieje za 5 minut, za 10, a jak masz porządek, no wiadomo, że ten porządek, możemy o tym dyskutować, czy to faktycznie jest porządek, czy jakaś, nie wiem, atrapa porządku, no to jednak, no wtedy możesz podjąć jakieś działanie i coś przewidzieć, tak? A jak masz chaos, to się nic nie da przewidzieć.
No wiem,
nie
o co ci chodzi, no tak.
Dlatego jakby w miejscach, w których jest porządek, nawet głupi, nawet rządzi tyra, nawet rządzi idiota kompletny, to i tak jest lepiej, żeby rządził ten idiota, bo ty możesz przewidzieć, co ten idiota zrobi, tak? Jak rządzisz w Polsce skatolicyzowany, to ja jestem w stanie mniej więcej przewidzieć, co oni wymyślą, tak?
A ja nie, jakby... ja nie, ty jesteś w stanie, bo no ja dobra, już nie.
No dobra, nie, ale jestem, no mniej więcej jestem, może inaczej, jestem w stanie przewidzieć, czego nie zrobią, no wiem, a przynajmniej
na nie, dobra, to powiedz mi, czy dwa lata temu mogłeś przewidzieć, że będziesz musiał zakładać do samolotu maskę, albo już teraz, jak Chińczycy proponują, to do czego się sika? Pieluchę? Czy nie, to tak przewidziałeś? Czy to się da przewidzieć? Żebyś musiał chodzić po ulicy owinięty w coś?
No nie, da się na pewno tego przewidzieć tak bardzo, ale...
No nic się nie da.
Może nie tyle przewiduję, jakie będą zasady, tylko przewiduję, że będą jakieś zasady i że ludzie się będą ich słuchać.
Ale to jest, dalej jest anarchia. Jeżeli nic się nie da przewidzieć na 2 lata do przodu, właściwie no nic, tylko da się przewidzieć to, że coś będzie, to w ogóle nic nie znaczy.
Może dlatego teraz takie jakieś są niepokoje teraz wśród ludzi. Ludzie tak się właśnie domagają tej władzy. Może to z tego wynika, że właśnie ten świat się coraz mniej przewidywalny robi. No nie wiem. I dlatego ludzie tak tęsknią za tą władzą, bo chcą po prostu porządku.
Ale to właśnie świat jest nieprzewidywalny przez tą władzę. Przez to, że jest totalitarna, że władza udowodniła właśnie roku, że może robić wszystko, co chce.
No być może wynika to z pewnego, ja nie wiem, no nie tylko władza, ale też rozwój technologii na swój sposób, pewne jakby zawieruchy na świecie, które się mogły zdarzyć. No nie tylko, nie zgadniamy to wszystko na tą władzę, nie? Władza to tylko reaguje na to bardziej, mi się wydaje.
Czekaj, ale gdzie rewolucja technologiczna ogranicza komuś wolność? No właśnie mamy więcej. I gdzie sprawia, że świat jest nieprzewidywalny?
Że ta rewolucja też w podróżach, nie? Że ludzie się, no ten wirus tak się rozprzestrzenił, tak? Właśnie przez to, że ludzie mogą, jakby jest wolność podróżowania, tak? To się łatwo ten wirus rozprzestrzenił i no i po prostu jest pewien chaos, tak? Wydaje mi się, że te wszystkie obostrzenia koronawirusowe, no wynika z tego, no też myślę, że to jest przesada oczywiście, ale no po prostu no nikt nie wie, co robić, tak? Jest chaos i no. Próbujemy na siłę jakikolwiek porządek wprowadzić i mimo, że on jest zły, pewnie większość, tak jak mówiłeś o tym wrestlingu, no są i zdarzają się tu sytuacje absurdalne, tak? Ale no to jest pewna, tak mi się wydaje, no pewna naturalna konsekwencja władzy, że zawsze jakby no, musisz jakiś systemowy porządek zrobić i nie masz czasu wszystkiego dostosowywać, tak?
Znaczy nie musisz, tego. Tak? Ale... No nie za bardzo, znaczy ja nie widzę, nie, no nie widzę tego w ogóle. Co ma...
Ogólnie uważam, że jest to pewna światowa paranoja, tak? Jedni powtarzają po drugich, nawet się to głupie, bo inni tak zrobili.
Właśnie,
uważam,
to widzę, tak, to widzę.
To jest jedna wielka paranoja, to zgadzam
Otóż
się.
Otóż to właśnie widzę, no.
Natomiast, no, no nie wiem, no.
A porządku?
Może sobie policzyli, że, może sobie policzyli po prostu, albo się przestraszyli, co się stanie, jak Niemcy wprowadzili, Ukraińcy wprowadzili, a my Polacy... Cebulacy nie wprowadzili.
Tak.
I... tak? A co wtedy, jak spadnie nam słupek, bo się ludzie będą bać? No to musimy jednak wprowadzić, żeby po prostu się nie... Albo powiedzieć, że no, my oni wprowadzili, to i my wprowadzamy, tak? Niemcy wprowadzili, to i my musimy też. No i tak to działa chyba. No.
Ja myślę, że to uzasadnia już tylko miłość do władzy, bo to, co ty mówisz, to nawet to nie ma sensu, bo restrykcjami rządy na świecie, które wprowadzają coraz większe restrykcje, coraz bardziej tracą popularność i władzę. Ja nie wiem, oni to robią dla samego chyba, dostają po prostu orgazmu ci ludzie, jak każą ludziom zakładać pieluchy do samolotów, albo jak zabraniają ludziom w zapasach podawać sobie rękę. I dostają po prostu orgazmu, bo i potrafili wymyślić zasady, wszyscy ich słuchają, a oni doznają jakichś nowych, ciekawych emocji związanych z tym, że stali się Bogiem nagle. To jest chyba jedyne uzasadnienie. I to jest...
I tak, mi się wydaje, że... Boże. Ja bym w ogóle nie szukał jakiegoś... Wydaje mi się, że to jest tylko paranoja, że tu nie ma jakby uzasadnienia, bo są takie teorie, że...
Skąd
to jest
się bierze paranoja?
Znaczy... Nie wiem, ale jest taka teoria, że to wszystko jest po to, że to jest jakaś konspiracja, żeby przykryć jakieś zadłużenie. Mi się wydaje, że to jest po prostu paranoja. No.
Takie no ale to już, prawda, ja rozumiem.
Takie paranoje.
No jest, tak, no. Ale to się, skąd się biorą paranoje i to bardziej można się zastanowić, skąd się biorą. A w ogóle tylko, ja się po to zastanawiam, bo to nie jest takie gdybanie. Ja chcę zrozumieć człowieka, bo jak zrozumiemy ludzi, co robią na przykład ci, co rządzą, albo nauczyciele, albo źli mężowie, albo ktoś, to też zrozumie człowiek siebie. Może w każdym z nas, ja twierdzę, siedzi taki Hitler albo Stalin, który jest głodny władzy, chce żreć tą władzę i do najbardziej irracjonalnych może się rzeczy posunąć, żeby jej nigdy nie stracić. Ja myślę, że trzeba go udusić w sobie. Może jest, ale co by nie było,
udusić, ale nawet
precz z naturą w takim razie powiem.
Ale sam Martin, przecież masz coś takiego, sam prowadzisz
oczywiście,
radio.
Że mam.
Sam kiedyś mówiłeś, i to ile? Pamiętam, to, że uwielbiasz to wpływać na myślenie ludzi, sam to robisz. Jakby...
Tak, właśnie, wiem.
Może to jest odpowiedź na twoje pytanie. Zastanów się, dlaczego tak bardzo chcesz, żeby ludzie cię słuchali. Znaczy wiem, że powiesz, że no bez przesady poradzę sobie bez tego, nie? Ale jednak daje ci to taki thrill. Jak...
Pewnie, że wiem, daje, no ale to tak, ja właśnie...
Jest jakiś randomowy ja, który sobie do ciebie dzwoni, tak?
Oczywiście. Wow, i ktoś tam se słucha i to jest fajne. Ale no tak, że wpływam na ludzi. Pewnie, że daje, no ale ja właśnie o tym mówię, że w każdym jest to coś. Jeżeli póki ja jestem świadomy tego, że mam w sobie niezdrowe instynkty, i wiem, że one tam są, to mogę je przynajmniej wykorzystywać do czegoś dobrego. Ale jeżeli ktoś przyjdzie i udaje i twierdzi, że ja bym nigdy nie był SS-manem, ja bym
każdy
nigdy nie postąpił jak
dobrze.
Ten... Ale nie, ja nie mówię, że porobi dobrze. Ja nie mówię, że robię dobrze. Ja mówię tylko, że mój cel, mojemu celowi albo celom podporządkowuje swoje instynkty, a nie odwrotnie. Nie podporządkowuje instynktom celów, bo znam swoje instynkty. Wiem, że nie jestem dobry. Wiem, że mam w sobie Hitlera, który chce władzę. Ale ja go widzę, ja mogę go wtedy sprać po pysku, bo ja wiem, gdzie on jest. Ja wiem, że on tam siedzi. Wiem, że mogę mu pozwolić działać, a mogę mu zabronić.
Może to tak działa właśnie, że każdy, bo tak mi się wydaje, że każdy, kto zaczynał, kto się dorywał do władzy tak od początku, nie? Nawet jeśli to był trochę psychopatyczny rys, no to każdy jakby zaczynał od szlachetnego ideału, tak jak ty mówisz, nie? Że chce dobrze, ja widzę tego Hitlera, nie chcę skończyć jak ten Stalin i tak dalej, ale potem to chyba tak jest, że człowiek wchodzi w te mechanizmy władzy, no. I jakby one są bardzo, tam nie ma wcale tak dużo pola manewru, tam musisz, albo grasz jak ci, albo grasz według pewnych reguł, żeby tą władzę utrzymać, albo jesteś out. No i ludzie nie chcą powiedzieć. No
pewnie,
no
tak. I pewnie, że tak jest, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą widzę w tych, co dochodzili do tej władzy, że oni nie uświadamiali sobie, że ich motywacją główną i podstawową od początku była władza. Oni jechali na tych intencjach i ideałach i różnych rzeczach, ale nie byli świadomi, jak bardzo są słabi w tym, że siedzi w nich taki Stalin. Nawet Stalin nie wiedział, że siedzi w nim Stalin. Gdzieś tam, jak już było dawno za późno, to może się zorientował, że on już tylko robi dla władzy wszystko, nie? Że on wyrżnął własną armię i wykosił, bo tak się bał stracić władzę. Nie? To już nie ma żadnego sensu to, co robił, znaczy, tylko władza została.
No może tak, to już tylko na ostatek już powiem i się rozłączam, że
dobra.
Pewnie są tacy, że faktycznie te ideały im zgasły, ale wydaje mi się, że są tacy, ten, o czym mówiłem, ten ryb psychopatyczny, że może oni faktycznie chcieli samouwadzę i no jelo, no i chcę, no i co?
Ale ja uważam, że to tym się różnie, że...
Nie mam takiego poczucia moralności.
Dla mnie to nie są psychopaci, nie, to są zwyczajni ludzie po prostu, tym się różnie. Ja twierdzę, że każdy człowiek ma w sobie tego potwora.
A niektórzy wydaje mi się jeszcze może bardziej, no nie.
A nie, no to na pewno.
Nie wiem, nie wiadomo, ale...
Dobra, to dzięki. To była dobra rozmowa. Na razie. I na tym pięknym dialogu skończymy audycję dzisiaj, która była o władzy, się okazuje. I dlatego taki tytuł jest audycji, jaki jest, czyli jaki jest tytuł? Wszyscy jesteśmy homarami. No, czyli no nie wiem, wiecie co, taka jest moja teza. Ja się oczywiście tutaj mylę, poza tym nie naczytałem się na temat natury władzy aż tyle, żeby mówić wam tu jakoś tak bardziej z przekonaniem, że ludzie są tacy albo siacy. No, ale na podstawie jakichś doświadczeń, książek i tego, co tam gdzieś widziałem, słyszałem i dowiedziałem się od innych, no to mam takie wnioski, jakie mam. I to jest o tyle ważne, bo to poważniejsza audycja się zrobiła, że można się gdzieś tam, myślę, obronić przed tym, ale myślę, że nie da się obronić, kiedy człowiek nie docenia zagrożenia. Ja sobie myślę, że mało który z tych mężów, co są obsesyjnie nastawieni do żon, nie? Że żona musi być mi posłuszna, musi meldować się, z kim była, gdzie chodzi, co robi. I oni po prostu chorują na tą władzę straszliwą i unieszczęśliwiają wszystkich. I sami na tym tracą na koniec najwięcej. Po prostu zostają sami, nie ma żadnej relacji. Władza uniemożliwia relacje. W związku, nie ma związku. Albo jest władza, albo jest związek. Koniec. Tutaj jest prosta zasada i tu nie ma wątpliwości. Nikt, kto cośkolwiek wie na ten temat. I myślę sobie, że to by było do uniknięcia, gdyby taki człowiek zdał sobie sprawę i przyznał się przed samym sobą na początku, że mnie władza kręci. Ja dostaję od władzy orgazmu. Ja jestem jednym z tych, co się oczywiście przyznają, bo ja już mówiłem tak dokładnie to, co tutaj było powiedziane. Ja wiem, że mnie to, ja lubię, kręci mnie to, pewnie, że mnie kręci. Ja wiem o tym i wiem, gdzie to tam we mnie siedzi. To jest coś, czego ja nie próbuję zlikwidować, bo ja wiem, że to będzie bez sensu walka. To jest jak walka z masturbacją. No nie da się. Walka z masturbacją istnieje tylko po to, żeby ktoś w kościele mógł ci mówić, że robisz źle i żebyś ty mógł do niego chodzić. Więc nie da się, ale da się mieć świadomość swojej problemu w tym, że się jest, ja wiem, jak to powiedzieć brutalnie, grzesznym, powiem, tak, coś takiego. To jeszcze ostatni telefon na koniec, jeszcze jeden i ostatni telefon. Cześć, co ty myślisz na te tematy?
Cześć, Karol z tej strony. No, cześć, jestem Karol. Potwierdzić trochę to, co mówisz, że ja też tak trochę
ale
mam.
Które?
W sensie, że ja czuję, że odnośnie tej władzy, że ja czuję na przykład, że się boję, że gdybym dostał za dużą władzę, że ona by mnie mogła w jakiś sposób tak, wiesz,
no.
sprawić, że ja zwariuję, że teraz jakby właśnie. Z perspektywy tak patrzę, że póki jej nie mam, no to mam coś takiego, że no nie, no nie zrobiłbym, ale jednak mam w sobie gdzieś taką jakby niepewność, że nie wiem, jakbym się zachował. To jest trochę tak jak...
To jest mądre mówi, to, co robisz, tak. No to dobrze właśnie.
Może tak, ale czasem tak jak się mówi, że czy jeżeli, nie wiem, ktoś celowałby do ciebie z broni, a ty byś miał też broń, czy byś do niego strzelił. Ja też tego nie wiem.
Ja nie wiem.
Bo jeżeli byłoby taka sytuacja zagrożenia, jakby teoretycznie każdy powie, że tak, jeżeli jest taki jakiś tam, chce być twardziel i w ogóle, ale jakby no. w rzeczywistości, kiedy się stawiasz w tej sytuacji, to te emocje i to wszystko jest zupełnie inne i nigdy nie wiesz, jak zareagujesz, dopóki nie znajdziesz się w takiej sytuacji. Jest to takie troszeczkę dla mnie, no nie wiem, przerażające, a z drugiej strony mam wrażenie, że ludzie, którzy nie czują takiego jakiegoś strachu, mogą dużo łatwiej temu ulec, bo ja się staram no. zawsze spojrzeć na to z takiej strony, czy na pewno w tym miejscu mnie to za bardzo nie pociąga, czy za bardzo mi się nie podoba, jak dostanę jakąś władzę, nie? W sensie mam coś takiego, że patrzę i kurczę, mówię, a może za bardzo mi się podoba, że muszę jakoś ograniczyć, za dużo, nie? I wydaje mi się, że to jest coś, o czym właśnie też zapominają ci wszyscy ludzie, którzy ostatecznie dochodzą do władzy, nie? Że oni nie mają czegoś takiego, że ograniczają się tę władzę, o tym też dzisiaj mówiłeś, że
no
celem
właśnie.
Takiego polityka jest zawsze rozszerzanie władzy. Każde kolejne rządy rozszerzają przywileje danego państwa i mimo, że później wygrywa opozycja, to oni nigdy nie rezygnują, nie robią kroków wstecz. Z jakiegokolwiek przywileju, który zrobiła partia, którą tak bardzo krytykowali.
Wiem, ale wiesz co, bo
my to wykorzystamy lepiej.
Nie zawsze tak było, mi się wydaje, tylko akurat faktycznie dochodzą do władzy jacyś psychopaci. Może to jest właśnie największa wada tej demokracji całej, bo bywali ludzie, nazywał się ich mąż stanu często. To jest mąż stanu. Mąż stanu to był taki gość, który potrafił opanować swoją własną naturalną chęć władzy i dążenie do tej władzy, żeby wykonać jakieś konkretne rzeczy. On chciał coś zmienić. I to było dla niego ważniejsze niż ta jego naturalny pęd do władzy. I potrafił to jakoś opanować. Na przykład nie wiem, czy ludzie nawet tacy jak Juliusz Cezar, którzy wiadomo, że chcieli super władzy, ale ja nie wiem, czy to nawet oni nie byli kimś, kto takim osobnikiem, który potrafił opanować swoją władzę, bo nie dla władzy zdobywał władzę, tylko dla dobra imperium, dla modelu kraju, który będzie cywilizowany i różne takie inne rzeczy no, zrobi. Nawet nie wiem, czy wiesz, co taki psychopata Hitler nawet nie był kimś, kto potrafił się wznieść ponad własną władzę, chociaż może nie wiem, bo on już był całkiem pieprznięty, ale on miał wizję, nie? To władza była narzędziem dla niego, a nie celem. I to o to mi tu chodzi. A dzisiaj są właśnie sami tacy, dla których władza jest celem i koniec. Oni nie mają pomysłu w ogóle, po co idą po tą władzę. Nic nie chcą zmienić, nie wiedzą, co zrobić. Przychodzą do władzy, stają jak barany, bo właśnie coś od nich coś chce, a oni w ogóle nie mają pomysłu na nic. To jest okropne patrzeć na jakiegoś Borisa Johnsona, który ten facet bladego pojęcia o niczym nie ma, a rządzi Wielką Brytanią teraz. Stanął w sytuacji, kiedy ludzie od niego coś chcą, a on w ogóle nie wie, co robić. On chciał mieć tylko święty spokój, cieszyć się władzą. Poszedł jak na emeryturę po tą władzę. To jest bez sensu w ogóle. No i a nie ma nikogo, kto stanie i powie, ja wiem, co zrobić, dlatego chcę władzę. No nie wiem, dlaczego tak to wyewoluowała może ludzkość, albo to ta demokracja, ja nie wiem. Wiesz, co mi chodzi?
Znaczy, to chyba jest to troszeczkę, chyba wiem, o co się chodzi. I też przypomniał mi się taki przykład, kurczę, no nie sprawdzałem, tylko słyszałem, więc nie wiem, czy prawdziwy, to chyba George'a Washingtona, który też jakby został prezydentem chyba pierwszym, tak, Stanów Zjednoczonych.
No, tak.
Później wybrali go na drugą kadencję i później on stwierdził, że nie, że on nie będzie trzeciej kadencji.
No właśnie.
Bo on nie chce jakby, żeby to było w ten sposób, i on się zrzekł tej władzy, nie, że on powiedział, on nie będzie startował w trzeciej kadencji i on się nie zgadza na to, żeby ludzie głosowali na niego. Bo on nie chce, żeby ta demokracja, którą tam w jakiś sposób, jakiś porządek prawny, który oni starali się ustanowić w Stanach Zjednoczonych, przerodził się w to, z czym walczyli. Czyli jakby w tą monarchię, która w większości krajów w tamtych czasach na świecie była. Mhm. Że dla niego to było ważniejsze niż ta władza, nie?
No i właśnie.
To nie było wcale tak dawno temu, więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, czy ludzie nadal tacy są, tylko czy tacy ludzie właśnie są w stanie się odnaleźć w tym systemie, bo oni nie pożądają władzy, więc nie chcą poświęcać swojego życia, żeby tą władzę zdobyć, nie? Bo to troszeczkę tak jest w dzisiejszych czasach, że to,
no.
To ten populizm, nie? Jeżeli chcesz być z ludźmi szczery, to oni cię nie wybiorą, bo ty im powiesz, no słuchajcie, ale no pieniądze nie lecą z nieba, długi trzeba spłacić.
Wiesz co, nie wiemy i, tak naprawdę.
No, czasem trzeba zaciskać pasa, nie?
Wiesz, tak naprawdę nie wiadomo, czy to by działało, no. Bo ludzie właśnie, którzy są szczerzy albo inteligentni, albo mądrzy, wymiękają zanim w ogóle mają szansę sprawdzić, czy to zadziała, czy nie. Jak był Gwiazdowski, to wytrzymał 3 miesiące jako kandydat na tam kogoś i zlikwidował całą działalność. Ludzie, 3 miesiące wytrzymać? To trzeba robić 5 lat, może 10, żeby to był efekt, a on po prostu wymiękł. Nie wiadomo, może by to się dało, może by zmieniło. No jest jakiś psychopatyczny lekko Janusz Korwin-Mikke i gada z kompletnie inne rzeczy, ale przecież nawet jest w parlamencie, nie? Jednak się da. To nie ma, że tak w ogóle nie działa. Więc to bardziej ich problem widzę w tym, że ci, którzy nie mają, którzy mają silniejsze motywacje niż pęd do władzy, dużo szybciej wymiękną, bo nie mają takiej motywacji, żeby się babrać w tym gównie, bo ich nic aż tak nie kręci. A ludzie, którzy są, mają wizje narkotyczne, że dostanę władzy, robią wszystko i cisną ile wlezie, byleby do tej władzy dojść. Po prostu oni wygrywają łatwiej, bo są konsekwentni i jadą po swoje ostro. No bo jadą na narkotykach właśnie. No. Więc to może w tym problem.
Może tak. A tu jeszcze mam jakby jedną kwestię, którą też się zastanawiałem, być może już kiedyś poruszałeś, być może nie, może to będzie jakiś fragment kolejnego odcinka, kolejnej audycji, bo wywołałeś też do tablicy Hitlera i to tak mi się skojarzyło.
To zawsze mówię Hitler, jak za mało ludzi słucha, ale wtedy przychodzą nowi słuchacze, jakoś wyczuwają telepatycznie, że tak, będzie znaczy Hitler. No.
Chciałem już wcześniej o to zapytać, ale jak już powiedziałeś, to jakby stwierdziłem, że zadzwonię i też jakby o to zapytam. No. Bo miałem ostatnio taką, nie wiem, debatę, rozmyślania na temat tu akurat kwestii Boga i Hitlera, ale dlatego, że no, skoro jakby Bóg jest odpowiedzialny, nie, za to, co tam jakby się też dzieje na świecie i tak jak na przykład jak Mojżesz wyprowadzał Żydów z Egiptu, no to była tam sytuacja, że zsyłał Bóg te plagi, no ale było, wydaje mi się, może mnie popraw, może ja źle zrozumiałem, też napisane, że to Bóg jakby zatwardził serce Faraona, żeby on no tak. Nie zgodził się na te
no i pytanie jest,
mojżeszowe prośby.
Czy Bóg zesłał Hitlera?
Żeby dalej zsyłał te plagi. Pytanie jest, jak to się ma jakby, nie, jak to się ma do właśnie wolnej woli, w przypadku tego Faraona, czy jakby ta ingerencja Boga, jakby tego do końca nie rozumiem, nie? Czy on z własnej woli to robił, czy jednak skoro Bóg zatwardził jego serce, to jakoś zaingerował w ten sposób? I czy z Hitlerem na przykład? Skoro
no ale zakładasz wyłączność.
No bo podejrzewam, że to był jakiś plan, tak? No Hitler. No.
Znaczy zakładasz, że albo to, albo to. Ja nie widzę uzasadnienia, że musi być albo to, albo to. Dlaczego nie może być jednocześnie? To znaczy, że człowiek chciał coś, a Bóg mu jeszcze bardziej pomieszał, okay. No zamieszał palcem, także mu to wzmocnił.
Okej, okay, czyli że powtórzę, bo mi przerwało. Czyli że na przykład Faraon chciał, a Bóg mu to wzmocnił.
No, czyli tak znaczy, naprawdę, ja nie, no bo wyobrażasz sobie, że Faraon był...
Ingerencja w jego wolną wolę, czy nie wtedy, nie?
Nie była w wolną wolę, ale było to, że Bóg przestał komuś, nie wiem, no, pomagać i pozwolił rozwijać się tym rzeczom, które człowiek chciał, żeby się rozwijały. Nie? Wątpię, że Faraon był akurat takim gościem otwartym na mniejszości etniczne, który był fajny, dobry i w ogóle, a Bóg go wziął i zmienił go w potwora. No, w ogóle sobie tego tak nigdy nie wyobrażałem, jak czytałem, tylko widziałem to tak, że Faraon już był sam siebie, był wrednym gościem, a Bóg go jeszcze tak mu pomieszał, żeby ten gość był stwardniał do reszty, żeby nawet nie próbował się zmieniać. No i tyle. Ale to dalej nie przeczy to, mi to nie koliduje z tym, że Faraon robił co chciał. To po prostu jakoś, nie wiem, znaczy nie widzę logicznego dowodu na to, że musi być albo jedno, albo drugie. No, też dokładnie, no nie okay, rozumiem, jak to działa,
to tak
ale
jakby mi się skojarzyło. No. mi się skojarzyło to właśnie jakby a propos tego Hitlera, z tą tam wolą Hitlera. Był sobie Hitler, on coś robił i pytanie, czy tu też jakby nie było czegoś takiego, że Bóg, żeby zrealizować jednak jakiś tam swój plan, go wykorzystał. No ale tak jak powiedziałeś, skoro to jakby się
oczywiście.
Nie w taki sposób, no to mogło być tak, nie? I nie pozwolił, nie wiem, zamachy na Hitlera, których było bardzo dużo. I
no, ze 30 czy coś. Właśnie.
No.
No dla mnie to jest jedyne...
Mało statystyczne.
No właśnie, jedyne logiczne wytłumaczenie, że Hitler był od Boga. Kiedyś robiłem odcinek, który się tak nazywał Hitler był od Boga, na Odwyk.com możecie znaleźć. To był wywiad z takim Dziadek Gruszka, to on się nazywał. Był z Lublina, czy spod Lublina. Miał 90 lat wtedy. Ciekawe, czy jeszcze żyje. To już ma ze 100 chyba. I on przeżył wojnę i on właśnie twierdził twardo, że Hitler był od Boga. Ja musiałem strasznie pociąć, bo on tak chaotycznie opowiadał, ale fajnie opowiadał, więc gdzieś możecie posłuchać sobie tego odcinka, jak on to widzi. To jest gość, który to wszystko przeżywał sam, nie? Więc byłem ciekawy jego zdania. I tak, to jest gość, który jest zadeklarowanym chrześcijaninem, bardzo w tym jest no, zadeklarowany i spójny, jednoznaczny i tak dalej. I tak twierdzi twardo. I no, ja się zgadzam, bo to po prostu nie ma innego logicznego wytłumaczenia. Bo albo Bóg jest bezsilny, więc nie jest Bogiem, albo jest wredny, co znaczy, że Biblia cała jest do śmieci, nie? Że nie wiadomo po co robi jakieś złośliwe rzeczy i ludzi morduje bez powodu. Nie ma sensu innego. Hitler musiał być od Boga, nie? Albo z jego inicjatywy się to wszystko pojawiło. No. Ciekawsze pytanie jest, dlaczego do tego doszło i o co Bogu chodziło. Że to też wiadomo z Biblii, że to wszystko nie dzieje się przypadkiem i ludzie musieli sobie zasłużyć na takie rzeczy. Ale czym to ja nie wiem. Tyle wiem, że ludzie i świat jest bardzo zakłamany, więc możliwe, że się nie dowiemy w najbliższym czasie. Bo ludzie się zwyczajnie nie przyznają do wredności, które robią. Więc ja nie wiem, co się tam działo i dlaczego to spotkało Europę, ale spotkało. I powód musiał być.
Rozumiem.
No.
Dobrze, to ja kończę. Dziękuję bardzo.
No dzięki. Cześć.
Pa, pa.
Bye. To był ostatni dzisiaj odcinek, a to są fajne tematy i kontrowersyjne i to mam nadzieję, że jeszcze wrócą. Mogadiszu przyszedł na czacie i zobaczymy. I mój tak, to jest właśnie przykład, jakich wniosków może prowadzić religia. Cywilizowany człowiek twierdzi, że Holokaust był dobry. Mogadiszu, kto mówił, że Holokaust był dobry? Ktoś mówi, że Holokaust był dobry, gdzie ci to ktoś mówi, że był dobry? Ja mówię, że był od Boga i nic więcej nie mówię. Nikt więcej tu nikt nie mówił, że był dobry. Co to za absurd jest? Do czego prowadzi niesłuchanie uważnie tego, co kto mówi, tylko swoich własnych założeń? Do tego, że potem się wmawia ludziom, że opowiadają jak dyrdy mały, że Holokaust był dobry. Nikt tak nie mówi oczywiście. No i tyle, na tym skończę. Nie, no Mogadiszu, zlituj, że się na tym czacie. No, to idę. Jak chcemy pogadać o Mogadiszu, a to od Boga może być coś złego? Tak, Mogadiszu, od Boga może być coś złego. Biblia mówi wprost, że od Boga przychodzą złe rzeczy złe i że przychodzą od Boga rzeczy dobre. Więc może problem wynika z takim założeniem, że ludzie sobie wmówili, że jak coś jest złego, to nie może być od Boga. Może i sobie niech sobie wymawiają jak chcą, ale tego Biblia nie mówi. Mówi dokładnie przeciwne i mówi to tak jednoznacznie, tak bardzo się nie wypiera tego Bóg w Biblii, że zsyła złe rzeczy, że właściwie wręcz to podkreśla, jak można tego nie widzieć. Jak można udawać, że Bóg to jest miłość i tylko miłość i w ogóle nic więcej. Przecież to jest w ogóle absurdalne podejście do Boga. No co to jest za Bóg, co ma prawo tylko robić miłe rzeczy? To nie jest Bóg, to jest święty Mikołaj i oczywiście nie istnieje tak jak święty Mikołaj. Bóg istniejący robi to, co ma ochotę robić. Bóg nie jest związany przepisami, bo nie daje je sam z siebie. No, nie, Bóg nie jest zły Mogadiszu, w związku z tym też Bóg po prostu jest Bogiem. Na tym polega bycie Bogiem albo posiadanie władzy, jak już o władzy tutaj mowa, że robisz to, co uważasz za stosowne i koniec. Nie ma sądu ponad Bogiem już. Można mu zarzucić ewentualnie niesprawiedliwość albo sprawiedliwość. Poza tym Boga się nie ocenia, bo to nie ma sensu przez to, czy jest dobry, czy zły. Tylko czy jest sprawiedliwy albo niesprawiedliwy, bo to już coś znaczy. Dobry, zły w ogóle nic nie znaczy. To są takie określenia bajkowe, za którymi nie ma żadnego znaczenia konkretnego. Bóg może być sprawiedliwy albo niesprawiedliwy. Pytanie, był sprawiedliwy? w tym, że był Holokaust od niego, czy był niesprawiedliwy? To jest ważne pytanie do odpowiedzenia i odpowiedź coś zmienia i ma sens wtedy. Możesz też zadać pytanie, czy Bóg jest wybaczający, cierpliwy, czy jest hojny i takie rzeczy. Oprócz tego, że jest też sprawiedliwy albo niesprawiedliwy. To są sensowne pytania odnośnie Boga, nie dobry i niedobry, bo to nie jest bajka o sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach albo królowej Śnieżce albo czymś tam, że tam są dobry i zły. To w ogóle co za określenia, jakieś dobry czy zły. Można zapytać, czy ma dobre intencje ewentualnie względem ludzi. Ma, ale to dalej niczego nie wyjaśnia, bo czy ojciec ma dobre intencje względem dziecka? Powiemy, że ma. No to dlaczego skazał go na cierpienie? Jak go skazał na cierpienie? No kazał mu iść do dentysty i dentysta mu wyrywał zęba. No to ojciec jest zły. No to właśnie w Mogadiszu nie prezentuj takiego typu myślenia, bo te upraszczenia są głupie zwyczajnie. No. Nie można tak myśleć prymitywnie. Nie? Bóg ma daleko bardziej skomplikowaną sytuację, bo nie ma jednego syna czy dziecka, tylko ma miliardy ludzi, wobec których jest sędzią, jednocześnie ich stworzył, jednocześnie jest sędzią i jednocześnie stara się im ułatwiać życie jak tylko się da i jednocześnie uczyć, żeby byli jak najlepszą wersją siebie, zostawiając im jednocześnie wolność. Połączenie tego wszystkiego naraz jest tak potwornie skomplikowaną inżynierią, nie? Kontroli społeczeństwa i to takiej kontroli, która nie narusza wolnej woli, przypominam, że to może wzbudzać tylko litość nad biedną rolą Boga, który się musi nieprawdopodobnie gimnastykować, albo podziw, że robi to tak dobrze, że mimo tych wszystkich założeń, często sprzecznych ze sobą, jakoś to działa. Nie? I cała kupa ludzi, na przykład ja, mówi, że Bóg robi dobrą robotę jednak, że gdzieś tam, mimo tego, że się ukrywa sporo jednak, to da się go znaleźć na przykład też. Także jest to przegość, ja powiem, w mojej perspektywie, no ale Mogadiszu mówi, to nie jest skomplikowane. No tak mi się wydawało, że tak widzisz świat, sądząc po twoich pytaniach, czy Bóg jest dobry, jest zły, koniec. No to jak tak widzisz życie, to no tośmy sobie pogadali. Co ja ci będę komplikował świat, jak masz prosty i no to miej go sobie dalej prosty i oby ci na dobre wyszło takie widzenie świata, wszystkim dobrze życzę i święty spokój, nie jesteś moją żoną ani dzieckiem, tym bardziej wychowywać nikogo nie muszę i fajnie. No a jak się ci to wyjdzie jeszcze na dobre, proste widzenie świata, no to przyjdź, opowiedz, zareklamuj, żebyśmy też mieli prościej w życiu, po co sobie komplikować życie w sumie, jak jest ten... A Mogadiszu mówi, nie, no świat jest skomplikowany. No to jest czy nie jest, ja już nie wiem. Mniejsza z tym. Przyjdź Mogadiszu za tydzień, to sobie pogadamy. A teraz był odcinek o czym innym, o władzy i nie będziemy sobie gadać przez czata, tylko sobie zadzwoń i sobie pogadamy, jaką masz wizję świata, bo w sumie jest ciekawa. No. Czy zabijanie dzieci, pyta Mogadiszu, się zastanawia, w komorach gazowych było sprawiedliwe? Otóż nie wiem tego, czy było i na pewno nie było, jeżeli to robili Niemcy. Ale myślę znowu, że żeś się znowu uprościł sprawę trochę za bardzo. A może ona jest prosta, a może nie jest prosta. Myślę, że najmniejszy problem jest to, czy ktoś umarł w 3 minuty, czy w taki czy inny sposób, bo i tak każdy umrze. Ja widzę tu gorsze problemy, że umarł przedwcześnie na przykład, że cierpiał przed tym umieraniem i że jego życie było dziadowskie, póki żył, to są problemy, a nie sam fakt, że ktoś umarł przy okazji. No bo tak, wiem, ludzie jakoś się tak strasznie skupiają na samej śmierci, nie? Zapominając o tym, że człowiek żyje dłużej niż umiera jednak i że to się bardziej liczy. To, no, czy to akurat dużo nie zmienia w tej sytuacji. No to nie wiem, czy to jest proste dalej Mogadiszu. Na ciebie wszystko jest proste. Proszę cię bardzo, możemy kiedyś zobaczyć, jak ty rządzisz światem i zobaczymy, jakie będzie wtedy proste. Na pewno jest. Nie, no, ja nie mówię, że nie jest, tylko ja tylko zwracam uwagę, że nie pytaj mnie, ja nie byłem nigdy Bogiem, nie? Ja nie rządziłem nigdy całym światem, a jeżeli już rządziłem kimś, to miałem bardzo proste wytyczne, a nie tyle naraz i trudnych i dziwnych. Więc pewnie byś inaczej urządził świat, myślę sobie. No może, no. To nie wiem jak. Co byś zrobił? Dobra, pobawmy się. Powiedz Mogadiszu albo napisz na czacie, albo powiedz za tydzień, co byś ty zrobił, gdybyś ty był Bogiem, czy byś ludzi karał, czy nie karał na przykład, czy byś ich zostawił w spokoju, czy nie. Bo ja mam wrażenie, że ty byś ich pozmieniał w roboty, które mogą robić tylko dobrze, nie wiadomo, w jakiś magiczny sposób. I właściwie w ogóle by nie było wtedy ludzi, tylko roboty. Ale weźmy, pomyślmy nad ludźmi. Co byś robił? Jakbyś chciał wymuszać na wszystkich, żeby byli dobrzy, na przykład na Niemcach, żeby głosowali tylko na rozsądnych ludzi, a nie na Adolfa Hitlera, no to jakbyś to zrobił? Byś pojawił się jako głos z nieba i powiedział, teraz ja wam mówię, ludzie, nie głosujcie na Hitlera, a co gdyby cię nie posłuchali? Zacząłbyś ich zabijać właśnie, żeby aż by cię słuchali? No to by na jedno wyszło, nie? Więc nie wiem, jak byś to zrobił. Na pewno nie zabijałbym dzieci, mówi Mogadiusz. Ja się nie pytam, co byś nie zrobił, tylko co byś robił. Fajnie się mówi, ja bym na pewno czegoś nie robił, kiedy mówię, nie wyobraziłeś sobie, co byś robił. To jest fajny eksperyment myślowy, bo pozwala zauważyć, że w życiu występują rzeczy, które są nieuniknione, to znaczy, których nikt nie chce robić, ale musisz je zrobić, bo cię do tego doprowadziła sytuacja i one są nieprzyjemne dla wielu ludzi, a jednak są dalej nieuniknione. To jest ten brutalny realizm życia, prawdziwego życia, a nie teoretyzowania. No dlatego zawsze uważam, zawsze jakoś dla mnie wyższość ma człowiek, który coś przeżył i doświadczył prawdziwego w prawdziwym życiu, niż nawet najmądrzejszy człowiek, który teoretyzuje. No ale w tym wypadku wszyscy teoretyzujemy, bo nikt z nas nie jest Bogiem i nie rządził. Chyba tylko Jarosław Kaczyński. To możemy jego zapytać. On jest na pewno cudownym człowiekiem, ewentualnie Morawiecki. Też cudowni ludzie, pięknie rządzą. A ja tylko na to powiem to i idę sobie.
Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę.
A tylko jeszcze powiem, że Bóg jak stwarzał świat, to oddzielił światło od ciemności na początku. I to też było głupie jakieś, bo ci, co dobrze rządzą, jak Kaczyński, których żadnych dzieci nie zabił i nie mordował, on ma inne założenia.
Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
No i na tej podstawie właśnie opiera całą swoją działalność. Dlatego jesteśmy tak szczęśliwi i coraz lepiej nam się wszystkim wiedzie. O, oprócz tego człowieka, zapomniałem powiedzieć z początku audycji, który się powiesił. No ale on widocznie nie docenił dobrodziejstwa człowieka, który zaczyna rządzenie od założenia, że czarne jest białe, białe jest czarne i nikt go nie przekona, że jest inaczej. I tym optymistycznym wnioskiem, albo i nieoptymistycznym kończę. Cześć, dobranoc.
Co mi się tu rozsiada? Proszę stąd wyjść.
A szkoda kurwa gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
Dziękuję państwu, dobranoc.